Ostrzeżenie. W tym materiale znajdują się wulgaryzmy, gdyż naszym zdaniem są one konieczne, aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia i poglądy. Jest to luźna rozmowa, w związku z tym teksty mogą być zwyczajnie mało ambitne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na podcast.
Poszło.
Poszło.
Poszło i akurat leci samolot.
To już pierwszy.
Tradycja, no kurde. Zawsze tak było, jest i będzie, no.
Witamy w kolejnym, 49. odcinku Pograduszek. Jest dzisiaj ze mną Adam.
Jestem ja.
I jest dzisiaj ze mną Konsolajty. Witamy w nowym...
It's a me!
W nowym roku 2024. Jak wam jest, jak w ogóle żyjecie w nowej rzeczywistości, jaka nas nastała w tym nowym roku?
Wkrótce powinno słońce padać mi w ten taki tęczowy wzorek, który bardzo lubią nasi słuchacze, więc wręcz jest tak pici, że aż tęczowo bym powiedział. Pić nie mogę.
Bo ci lekarz zabronił.
Tobie też powinien.
I jemu by nie zabronił, bo nie ma sensu nawet. I tak wróciłby do domu.
Moja lekarka się już dawno poddała, więc...
Czyli dzisiaj tylko ja mogę pić. Ale w sumie też nie mogę, bo prowadzę samochód niedługo. No ty nie powinieneś pić, ja mogę pić, a Adam nie może pić.
Smutne.
Ale dopiero od tygodnia, wiecie, jeszcze mnie to nie boli. To tak.
Szklaneczka w
dziesięciu. Za trzy tygodnie zacznie mnie boleć, proszę bardzo, nietrzęsność, nie?
No i to jest...
Ach, ta autostabilizacja, nie?
To jest profesjonalista, tak?
Po to została wymyślona.
To nie jest jakiś tam amator kwaśnych jabłek, tylko pić trzeba umieć, tak?
Dokładnie.
A ja nie umiał, to teraz nie piję.
I teraz do konta za karę naucz się.
Dobra, żarty żartami, dawajcie.
Żarty żartami, jest nowy rok, nowy... Cała masa jakichś różnych eventów i gier przed nami, więc powiedzcie mi...
Absurdów.
Jak... Ten czas pomiędzy grudniem a teraz końcem stycznia, jak wam minął growo? Co graliście, czy może na co czekacie?
Na co czekamy w 2024 roku i co graliśmy przez tą przerwę?
Tak.
Kurde, grałem dużo gier. To znaczy, ja planowałem tutaj mówić nie o wszystkich, bo też nie chcę przesadzać. Robiłem nadrabianki, więc gdzieś tam uzupełniam braki jeszcze z 2023, poza Baldurem trzecim, bo jakby nie mam na to pół roku. Nie mogę poświęcić pół roku na tą grę.
Spokojnie, Adam, jak ty się do niego zabierzesz, to już będzie spaczowany i w pełni funkcjonalny.
O, no może. Też jest, raczej może. Nie, raczej nigdy nie będzie w pełni funkcjonalny, po prostu będzie dalej wesoły i szalony.
Ale da się go skończyć bez atrakcji, typu sejwy ci znikają, albo coś w ten styl.
Mi takie rzeczy się nie dzieją. Mi tylko raz się takie rzeczy wydarzyła w moim życiu, że mi sejw znikł. Dobra, dwa razy. Ale raz, kiedy miałem grę do recenzji i w połowie gry do recenzji mi znikł sejw. I to było bardzo przykre.
A jaka to była gra?
Kurde, nie wiem, jak tytuł tego był. O rany. Poprzednia gra twórców.
Widać, że taki Shikory? Hit po prostu.
Nie, to właśnie była całkiem taka lubiana, niezależna produkcja. O rany.
Dobra, Darek, ty zapominasz tytułów, wiesz, 3 sekundy po napisaniu tekstu, tak?
Ale to są tak zajebiste gry, że nie ma sensu pamiętać.
Ale mi szkoda teraz, że nie pamiętam, to była bardzo fajna gra. Było bardzo żal, że mi ten save wywaliło. I to w ogóle był ciężki wtedy okres. A raz mi zniknął save z Gran Turismo 2. Jak miałem już bardzo, bardzo, bardzo dużo samochodów i już byłem po kupieniu Suzuki Escudo.
Czyli już właściwie endgame, tak naprawdę.
Tak, to już był endgame, ale w ogóle jak ja sobie przypominam, zbieranie pieniążków na to Suzuki, ja miałem taki wyścig, który dawał mi tam chyba 5000 kredytów i był całkiem okej. I ja go robiłem dziennie, kilkadziesiąt razy.
A wiesz, ile milionów kosztował pieniążki. Ten Scudo?
Nie pamiętam, to było bardzo dużo, nie? I jak można było w tamtych czasach tak robić, nie? Że marnowałeś całe popołudnie.
Byłeś młody, miałeś czas.
Tak, no ale wiesz, wciąż, no miałem też inne gry. Więc piraconą konsolę PlayStation 1 mogłem grać w co chciałem.
No. Ale to najwyraźniej było twoim takim oczkiem w głowie, wiesz, takim celem.
Już pamiętajcie, że niektórzy nie mieli kiedyś kart pamięci do PSX-a i jak sobie odpalali giereczkę, no to musieli zostawić włączoną konsolę, tak? Aż przejdą, no bo... Albo aż pójdą do sklepu po memorkę, albo do kumpla.
Pozwalali ci zostawić włączoną konsolę, bo ja nie mogłem, ja musiałem wyłączyć i to się szło, znaczy, wiesz...
Ja zawsze byłem za biedny, żeby mieć takie maszyny ogólnie, więc jakby nie miałem takiego w ogóle problemu, ale gdybym miał, to pewnie by mi nie pozwolili zostawić włączony.
Spoko. Ja pamiętam, jak były akcje z tokenami i innymi bijatykami, że zawsze jak się przychodziło do kogoś i jak właśnie ktoś nie miał karty pamięci czy coś, to dobra, to którą postacią trzeba przejść, żeby odblokować tą, którą ktoś zawsze gra.
Tak, arcade na easy i lecimy.
Tak, ale wiesz, w niektórych bijatykach było tak, że się przychodziło daną postacią, to się odblokowała konkretna, a w Tekenie Trójce jakoś tak zrobili dziwnie, że wystarczyło kimkolwiek przechodzić bodajże i po prostu po kolei się odblokowywało. Więc jak ktoś grał postacią bonusową, którą trzeba odblokować, to zawsze było, ty nie grasz.
No dobrze, to wiemy, że Adam grał w fajne gry, ale nie wiemy w jakie, a dobra, to, na to czekasz.
To nie powiem. Strasznie coś tutaj jest dziwnie, jest jakiś dziwny vibe. To jest może vibe 2024 roku w pograduszkach. To tak. Jest przygotowanie już
jeszcze
do
wyjazdu do Japonii. Jeszcze się rozkręcamy, spokojnie.
Tak, tak. Spokojnie, panowie, zaraz się rozkręci. Na co czekam?
Po 30 godzinach się zaczyna robić dobrze.
Ten odcinek debiutuje chyba w tym samym dniu, w którym debiutuje odcinek bez dyskusji, gdzie właśnie mówimy o 2024 i oczekiwaniach na ten rok, więc troszeczkę się powtórzę, jeżeli ktoś słucha obu tych podcastów, że to jednak największą rzeczą, jaką mnie tam intryguje, jaka mnie intryguje w 2024, to będzie ruch Nintendo, tak? I tam następna platforma potencjalnie, którą wypuszczą. I chciałbym, żeby to raz w życiu była kurwa dobra decyzja i żeby to był Switch 2 ze sterczną kompatybilnością, ale chcieć to se można, nie? Chociaż może pieniążki przemówią mi do rozsądku. A jeżeli chodzi o gry, to Hades 2. No, okay. To jest moje najwyższe oczekiwanie.
Macie w ogóle jakieś informacje? Bo nawet nie śledziłem, szczerze powiedziawszy, trochę świadka devowego ostatnio.
Ale masz na myśli następny Switcha?
Tak, czy jakby już są jakieś devkity? Mamy informacje jakiekolwiek o tym, że w ogóle są? Czy nie?
Nie ma jeszcze żadnych przecieków. Ten pseudoprzeciek, który był, to był od firmy, która nie wiedziała nic, tylko po prostu wrzuciła taką informację, jaką wrzuciła, będzie potem powiedzieli.
Tak, plus potem oczywiście wiadomo, każdy znawca na YouTubie stwierdził, że przerobi tą informację po swojemu, jest totalny bullshit, czyli lista życzeń, z których prawdopodobnie nic się nie spełni.
Jason Schreier jeszcze nie pisał o Switchu dwójce, więc jeszcze nie wiadomo.
No ja czekam, jest duża szansa, że jeśli się pojawi gdzieś tam do testowania coś switchowego, to że będę widział tego devkita. Na razie nie widziałem. No.
I nie zobaczysz.
To jest fajne, nie? To możesz powiedzieć, ale to też jest informacja jakby objęta embargo.
Nie, no bo to, znaczy inaczej, może być. Jeśli będzie NDA,
ale
to nie będę
odpowiedzieć.
Ten wyciąga jakieś worki typa, co on robi? Piwo sobie uruchomił. Ten szelest to od piwa.
Nowy rok, nowy Guinness.
Chodzi mi o to, że w przypadku, wiesz, platformy, której jeszcze nie ma, na którą wszyscy czekają, że jakby to, że mówi tester, że no nie, jeszcze nie mamy devkitów nowego Nintendo, to też w jakimś sensie jest jakaś informacja, która pewnie nie powinna być mówiona na głos.
Nie, czy znaczy... Nie wiem. To, że nie mamy, no to jakby, wiesz, no... Generalnie...
A znasz kogoś, kto ma?
No właśnie nie. W tym rzecz.
Czyli nie ma nowego Switcha.
Nie ma nowego Switcha, dementuję.
Że trochę za szybko, bo po prostu on będzie w październiku. Więc...
Ja się uśmieję.
Te devkity trafią do ludzi,
to jest Switch Pro.
No to niech będzie Switch Pro.
Ale myślę, że właśnie tak będzie, że jeśli ktoś po prostu zobaczy tego devkita, faktycznie tak w dziczy, powiedzmy, no to będziemy mieli chociaż informację taką, że tak, on jest, wygląda pewnie tak, bo takie rzeczy pewnie będą, no to jakby, wiesz... już nie mówię o...
Utnij to o połowę, bo wiadomo, że devkity są mocniejsze.
Już nie mówię o wizerunku, bo wizerunek devkita to jest likowany praktycznie też dzień po tym, jak zostanie wyprodukowany, tam wysłany gdzieś. Więc...
Już w trakcie produkcji robią zdjęcia.
No, ale też mnie tak dziwi w sumie, bo jakby no to co, no widzisz devkit, no jest skrzynka zazwyczaj, albo jak coś, co nie przypomina do końca konsoli, no chyba tylko Xbox się w tym wyróżnia, no ale to każdy widział, jak Xbox devkit wygląda, bo jakby jest filmików od cholery. Wygląda dosłownie jak Xbox.
A te devkity PlayStation 5, co były takie w kształcie V?
Tak, tak.
No. Też było całkiem ciekawe wizualnie. Tak. No, ale Darek, a ty mówiłeś o Switchu Pro, pragnę przypomnieć, że Nintendo jakby odniosło się do Switcha Pro i mówił, że rzeczywiście jakby Switch Pro miał się pojawić. Miał się pojawić 2 albo 3 lata temu, ale że COVID tutaj popsuł plany i przez to popluł plany. Przez to wyszedł Switch OLED, tak? I że następna platforma to będzie następna platforma. Już to pro chyba już poszło w sobie, wiesz, podstawkę.
Brzmi jak marketing.
Miałem na myśli, że pro, czyli po prostu, że specyfikacja będzie na zasadzie trochę mocniejsza i tak dalej.
To w OLEDzie jest troszeczkę mocniejsza. I co z
tego? W V2 ogólnie jest mocniejsza, jest takie, nie?
Też był V2, więc już dwukrotnie usprawnili tego Switcha.
Dobra, ale ja mam na myśli więcej pamięci, trochę mocniejszy procesor, który będzie w stanie więcej generować, a nie na zasadzie,
no masz mocniejszy procesor w V2 właśnie.
I co on daje?
Absolutnie nic, bo jest skręcony na taką ilość, takie taktowanie, deweloper sobie zażyczył podczas produkcji, a jakie pozwalał zrobić Nintendo, żeby to było w miarę energooszczędne, tak?
Tak, żeby dało się grać w trybie przenośnym dłużej niż 3 godziny, nie.
A tymczasem, 3 godziny to max. Tymczasem możesz sobie rozkręcić to taktowanie, tak? No, ludzie pokazywali przecież, że na tym spiraconym Switchu możesz rozkręcić tego procka i grę naprawdę zapieprzają całkiem świetnie.
Prawie jak na emulacji.
Prawie jak na emulacji. No nie, no, na emulacji lepiej, no ale no.
Ja rozkręciłem...
Przecież prawie jak.
Ja rozkręciłem garnika na tym. Znaczy, wrzuciłem garlika na Anberniku i uważam się za takiego prawdziwego pirata teraz. Zrobiłem to.
Jest lepiej?
Jest lepiej, jest naprawdę
nie,
lepiej.
Nie, kurde, no to dobrze.
To znaczy, w sensie, no nie na może nie być lepiej, bo gry, które, wiesz, to zwłaszcza Game Boy mhm. Color, Game Boy Advance działały bardzo paskudnie na Anberniku normalnie.
Advance działał tak, jak spoko, powinny. Ale Color z Classic Color słabo. Masakra. No. Dziwne. I Neo Geo Pocket Color też działa strasznie, nie wiem dlaczego. Audio jest jeszcze, tragiczne.
Jeszcze nie zdążyłem się pobawić. Plus mam teraz tą podstawkę docka na Steam Decka. W ogóle strasznie poszedłem do przodu, jeżeli chodzi o technologię przez ten miesiąc.
O kurczę,
mogę grać na telewizorze na Steam Decku. Tego, że tam wciąż jest taka rozdzielczość Steam Deckowa, nie?
Ja się stary
grach to nie problem.
Cofam w rozwoju technologicznie, ale myślę, że o tym będzie jakiś oddzielny odcinek na kanale, więc nie będę do końca.
Czyli kupiłeś Atari Mini.
Nie, gorzej, poszedłem w coś, co ty poszedłeś już dawno, nie?
Czyli?
No a jakiego laptopa używasz?
Ojoj, będziesz się zjapczyłeś się? Są nie. Plusy, są minusy, ja powiem tak.
Ja nigdy, nie. Apple hate, zawsze.
Ech, dobra, to rozumiem, że moja kolej na to, co grałem i na co czekam.
Na nic nie czekam, nic nie grałem. Jestem
nie, to moja część.
Adam, zacznij pić.
Na nic nie czekam.
A się zdziwisz.
Nie, no, na co czekasz?
Zagrałem w pierwszą gierkę, która wyszła w tym roku jako pseudonowość, czyli nowy Prince of Persia. Nie wiem, czemu nazywa się Prince of Persia, ale bardzo fajna Metroidvania.
A dlaczego pseudonowość? Tłumacz.
Powiedziałem pseudometroidvania.
Nie, powiedziałeś pseudonowość. No więc ciekawi mnie, co znaczy pseudonowość w takim przykładzie, skoro jest to po prostu nowa gra.
To nie jest nowa gra, ona mogła spokojnie
zresztą mówić. Nie, wcale nie jest nowa gra. No, nie mieliśmy jeszcze Metroidvaniowej Prince of Persia w XXI wieku. Czy mieliśmy?
Nie? Niczym z Game Boy i tak dalej. Dobra, nieważne, fuck it. W każdym razie Lost Crown, całkiem fajna gierka i tak dalej. A poza tym Tekken, który jest dosłownie dla mnie idealnym przykładem, że rynek bijatek schodzi na psy.
Co jest nie tak z Tekkenem?
Wszystkim się podoba.
To swoją drogą właśnie jest
problem. Street Fighter też się wszystkim w cudzysłowie oczywiście podoba, więc...
Nie, no po prostu ten system wciśnij cokolwiek i będą super, mega, hiper kombosy jest kurwa tak głupi po prostu, że ja rozumiem, to może być fajne, jak masz jakieś, nie wiem, spotkanie ze znajomymi, wszyscy piją, coś tam grają, nikt nie potrafi, więc wiesz, każdy powciska cokolwiek i praktycznie rzecz biorąc fajnie rzeczy się będą działy na ekranie.
Chyba o to
tylko
chodzi,
problem
nie?
polega na tym, że to psuje całą zabawę, no bo w tym momencie nikt absolutnie praktycznie na dłuższą metę, jak już ma pod dosłownie każdym przyciskiem masę kombosów, które z automatu się generują i nie musisz się nic starać, to się raczej nie będzie uczył w to grać, więc...
Ale no to nie jest pierwsza bijatyka, która to robi, to już jest jakby mały trend?
Nie, tak, nie ale właśnie o to chodzi, że trend. To jest już schyłek po prostu tego, że ja rozumiem, dodajcie takie funkcje czy coś w tym stylu, żeby ludzi zachęcić, Ale nie na zasadzie, że dosłownie jeszcze nie daj Boże po sieci będzie można grać w dowolnym lobby.
Ale
w
to. Jest trochę gier, które tak robiło, jak na przykład JoJo All Star Battle, który ma autokombo na przykład pod jednym przyciskiem, ale pod innymi jakby nie ma, więc jakby dalej możesz robić swoje kombo i swoje jakieś ataki, a masz po prostu jedno autokombo, więc generalnie jak ktoś jest leszczem, tak to może tego używać, ale to jest takie... No jedno autokombo, tak? Jest, a ogólnie kombosy
to
masz...
To jest po prostu na posiedzenie pijackie, nie?
Tak.
No ale to przecież musisz to włączyć, żeby to było. Jak będziesz po sieci, to pewnie będziesz miał od razu... Te osoby, które będą z tego korzystały, będą miały jakby osobne pokoje, więc w czym
prawdopodobnie
problem?
Ale wiesz... Ale właśnie o to chodzi, że to jest takie po prostu psucie wszystkiego na dłuższą metę, że fajnie, dajcie coś, ale wiadomo, większość ludzi tak jak Street Fighterze skończy na tym, że będzie grało z tym modern. I w Street Fighterze nie ma podziału na to, jak grasz po sieci. Czy jest Modern Controls, czyli jeden przycisk i Hadoken, czy masz zwykłe.
To jest ciekawa rozkmina w ogóle. Aferotę. Mi się wydaje, że bijatyki nie wyewoluowały po prostu w takim kierunku, żeby zacząć dobrze uczyć graczy, jak w nie grać. Czy też system nie jest na tyle intuicyjny, nie. Żeby można było ludziom wytłumaczyć, ej, rób to w ten sposób i to ci wyjdzie, tak? No bo niestety, w tym momencie bijatyki i te klasyczne bijatyki, to nie wiem, to jest bardziej rhythm game po prostu w ubraniu tak naprawdę bijatyczki, tak? No bo musisz dokładnie zrobić dany ruch w danym momencie. Nie wiem, opóźnisz się w tym trochę, to ci nie wyjdzie combo, albo będziesz miał przesunięcie jakieś, albo coś. No sorry, no. Jakby mi się wydaje, że to nie jest na tyle intuicyjne, żeby ludzie mogli tak normalnie, którzy nie chcą w to wejść tak super głęboko, żeby mogli w to grać, tak?
Znaczy powiem tak, na pewno jest bariera, ale problem polega na tym, że ta bariera jest do obejścia pod warunkiem, że poświęcisz trochę czasu. Jeżeli Adam jest w stanie za lat w młodości i pewnie teraz też katować jakąś jedną gierkę na zasadzie Gran Turismo, wyścig robić, żeby kupić ten samochód, tak samo możesz w bijatyce poza graniem na easy mode, czy coś takiego, wejść ten cholerny tutorial mode, czy coś w tym stylu, który jest teraz w każdej bijatyce i się nauczyć podstaw. Nikt, kurde, od początku nie będzie od razu automatycznie zajebisty w cokolwiek.
Podstawy, ale no, nie możesz mi powiedzieć, że te podstawy są intuicyjne.
No nie są, ale właśnie o to chodzi,
nie
że jest cała masa teraz
kombo
bijatyk.
Ma sens często w bijatykach, bo nie ma. Bo masz w danym momencie zrobić coś i nie daj Boże wciśniesz cokolwiek innego i to ci się przerwie jakby... Po co to tak robić? To da się łatwiej załatwić. To da się bardziej zrobić w tym sensie, że na przykład, ej, jak ten przycisk wciśniesz tyle razy, potem zrobisz coś takiego, to będziesz miał coś innego, nie? Jakby nie musisz do końca robić tego w tak skomplikowany sposób, w taki precyzyjny sposób. Nie musisz być jak w szwajcarskim zegarku, żeby to wypluć to kombo. Da się to zrobić bardziej sensownie, da się to zrobić nadal dobrze,
no i właśnie...
nadal fajnie, nadal żeby ludzie się angażowali, ale żeby nie było tak trudne. Moim zdaniem
no
Dead or Alive na przykład jest dość dobrym przykładem tego, że od zawsze dało się tam zrobić coś w miarę sensownie i dobrze tłumaczył to, w jaki sposób działa ten system tego trójkąta, tak? Czyli tam te pary...
kamień, nożyce, papier, tak, po prostu tak, holdy tak. Przechwytują ataki,
tak,
rzuty
tak.
Przechwytują holdy, a ataki przechwytują wszelkiego rodzaju rzuty i tak dalej w kółeczko, że masz taki, powiedzmy, pseudo guessing game momentalnie.
Tak.
Czy on kopnie, czy on rzuci, czy on będzie próbował przechwycić mój atak i tak dalej. No. Tylko, że też Dead or Alive było tyle fajne, że on właśnie miał to, co też ma Guilty Gear Strive, że masz tą jakby pierwszą część, czyli każdy coś tam zrobi, jakieś te proste kombosy i dopiero potem, jak już to opanujesz, to wchodzisz na ten wyższy poziom, że jak tutaj zrobisz Roman Cancel, tutaj poczekasz sekundę, coś tam, to już możesz praktycznie klepać kogoś w nieskończoność. I dlatego też w Guilty Gearze uprościli to do tyle, że już nie ma tych takich gigantycznych, dalej są, ale nie aż tak bardzo, kombosu, że po prostu jak ktoś popełni błąd, tak jak w Mortalu na przykład, to po prostu postać jest w powietrzu cały czas, odkładasz pada i dziękuję, bo tak jest kombo zrobione idiotycznie. Ale w Tekkenie problem polega na tym, że jak masz ten tryb, nie wiem, kurde, nie chcę powiedzieć dla idiotów, więc powiedzmy, że Kali Mode, to po prostu pod każdym przyciskiem masz jakiś zestaw kombosów. wciskasz trójkąt, masz kombosy jakieś tam inne, wciskasz kółko, masz inne kombosy albo speciale i tak dalej. I nawet nie musisz się specjalnie starać. I to jest tak, że wiesz, zobaczysz te rzeczy, potem będziesz chciał to zrobić samemu, się okaże, o cholera, to wymaga trochę dużo roboty, żeby się nauczyć, zapamiętać i tak dalej, i olejesz to praktycznie rzecz biorąc, bo nie będziesz prawdopodobnie brał udziału w jakichś tam turniejach czy coś w tym stylu sieciowych, tylko będziesz grał ze znajomymi, którzy będą grali na tej samej zasadzie. Na tym podobnym patencie to jest Street Fighterze, że po prostu jeżeli ja mam zrobić świeć kółka do przodu, żeby zrobić Hadokena i to zajmuje powiedzmy ułamek sekundy, jak ktoś ciska tylko trójkąt i ma Hadokena i to zajmuje jeszcze mniej czasu, no to sorry, ale po prostu balans leży wtedy, delikatnie mówiąc. Plus znowu ten Tekken jest kurde tak kolorowy, tak kurde eksplodujący wszystkimi efektami, że czasami nic nie widać zupełnie na tym ekranie.
No dobrze.
To miało sens w poprzednich częściach.
To, no to jest taka gra, tak? No, no musi no, być efekciarska.
Dokładnie. Long story short, wszystkim się podoba, bo Tekken, bo coś tam, bo jest fajny tryb, bo jest ładne, kolorowe, bla 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 i Tekken, bo wiadomo, Tekken jest u nas zawsze na pierwszym miejscu, bo po prostu PlayStation było piractwo, więc wszyscy mieli Tekkena z PlayStation, jak mieli przerobioną konsolę, a praktycznie każdy miał, więc long story short, wszyscy grali na PlayStation, ergo przywiązali się do marki, tak samo jak Soul Calibur i wszystkie inne, więc...
Dobrze, powiedz mi w takim razie, co, na co czekasz w tym roku?
Na nowego Guilty Geara, jeżeli nie będzie kolejnego Season Passa i Space Marine 2.
Ale zaskoczyłeś.
No, wstaję o tym...
Ale co, Guilty Gearem czy Space Marinem?
Wszystkim.
Oboma, totalnie. Mordo.
Nie, ale szczerze czekam na tą nową grę z tą księżniczką Peach. Jestem strasznie ciekaw, co to będzie. Bo dalej nie wiem, co to będzie.
Nintendo
ja mam też wrażenie, że ta gra będzie strasznie krótka.
To na pewno, ale no, prawdopodobnie tak, będzie miała spory replay value. Albo nie.
Albo nie.
No dobrze. Poruszmy w takim razie temat, który teraz rozpalił w sumie społeczność graczy, a przede wszystkim fanów Nintendo. Czyli Palworld, giereczka, która w sumie nie tak dawno stała się wręcz wiralem. Powiedzmy, że alternatywa dla Pokémonów.
Najpopularniejszy tytuł w historii Game Passa. Chyba tak coś takiego
to, tak, to może... No, no. Myślę, że można tak powiedzieć zdecydowanie. Nintendo oszalało. Absolutnie zgłupiało na punkcie tej gry. To bo de facto ktoś pokazał, że Pokémony mogą być z nowym twistem i się świetnie sprzedawać, tak? I to jeszcze zrobione...
Surprise news! Woda dalej jest mokra.
Jeszcze... To nie jest troszeczkę też efekt tego, że ktoś pokazał, że Pokémony mogą dobrze działać w tej dekadzie, bo Nintendo nie działały dobrze przez ostatnie kilka lat?
Też, zdecydowanie tak.
Ale najlepsze jest to, że samą rozgrywkę.
Najlepsze jest to, że ogólnie to oni dopiero wydali właściwie statement nie tak dawno temu, chyba dwa dni temu bodajże, jako Nintendo, że będą badać sytuację, że będą badać prawne aspekty tej gry. Jakby, czy to,
oczywiście.
Wiesz, no, tak więc już tam legal team naprawdę szuka haków, jaki się da. A tymczasem podczas tego, gdy oni szukają haków, to jeszcze dobierają się do dupy moderom. Otóż przyszli smutni panowie z Nintendo po człowieka, który do Palworld dodał Asha Ketchuma.
No
więc
dodał
tak.
Anime chłopaka w biało-czerwonej czapce.
Tak, to już jest... Nie robimy takich rzeczy, tak?
Czapka z daszkiem to jest w ogóle bardzo niebezpieczne skojarzenie z Pokémonami. Jeżeli będziecie nosić, to jest szansa, że przyjdą smutni panowie z Nintendo.
Tak, mam nadzieję, że nikt nie nosi.
To przypomina ten absurd, co był z Ubisoftem, jak oni, czekaj, chyba Watch Dogs 2 czy coś takiego reklamowali, że ikoniczna czapeczka tego bohatera z pierwszej części, tak. To nie jest nic ikonicznego, ale okej.
Okay. No, akurat czapeczka Asha Ketchuma jest dużo bardziej ikoniczna, nie?
Ja wiem, ale mi chodziło właśnie w kontekście tego Watch Dogsu, że kurde, czapeczka z daszkiem, ja pierdolę, no jest coś tam naszyte na górze, wielka mi rzecz, nie? Czapkę z Pokémonów kojarzysz mniej więcej, tak samo jak Team Rocket. Nawet jeżeli nie chcesz, to wiesz, o co chodzi.
Ja bym nie grał w Palwordy, ktoś z was grał?
Nie, jeszcze nie grałem. Zamierzam się na to wziąć, ale to jakby w tym miesiącu miałem dość dużo czasu, żeby poświęcić rodzinie i też rzeczom, które teraz muszę skończyć na już. Więc myślę, że następny miesiąc będzie miesiącem właśnie gierczenia. Jest też jeszcze taka sytuacja z Palworld, że strasznie się oburzył jeden z deweloperów, senior artist w Naughty Dog, że oni na pewno coś zrobili po złości, że tworzenie gry jest tak trudne, że w jakiś sposób oni oszukują. Bo to są nowi deweloperzy, którzy nic wcześniej nie robili, oni oszukują.
Nie są nowi deweloperzy, no.
Znaczy, no, jako...
Kogoś dupa zabolała, że tylko rury potrafi projektować.
Tak, to plus jakby, no, poza rurami jeszcze kolejny remaster.
Powiedział członek firmy, który w ciągu dekady wydał jedną grę i dwa remake'i.
Nie, wydał remastery. Jedną grę. Wydał po prostu jedną grę. Remake'i to wiesz, to jest patchwork.
No ale liczę, w ciągu dekady jedna gra. No to w sensie, no. Świetnie, nie?
Tak więc tak, taka sytuacja z Palworld. Ja tylko czekam, aż to się rozwinie, bo poziom beki, jaki właśnie w internecie do jakiego stopnia urósł, jest przepiękny. Więc tak to wygląda.
A nie, czekaj, zapomniałem o jednej rzeczy, na którą czekam.
No.
Na ten kartridż od rosyjskich deweloperów, który pozwala robić backupy gierek i tak dalej. Mhm. Zamówiłem sobie w ramach testów, żeby zobaczyć, czy to faktycznie działa tak, jak teoretycznie powinien działać. A przy okazji wpadłem na całą masę komentarzy i innych rzeczy z gatunku ludzie, po prostu kurwa ludzie. Gdzie dosłownie była cała masa komentarzy z gatunku no, kupię to, zdampuję sobie grę i ją od razu odsprzedam. Ja pierdolę, what the fuck. Po prostu wiesz... Polska cebulą słynie, ale za granicę to już po prostu nawet nie jest cebula, to jest pole.
Hektar.
Dobra, robimy mały eksperyment. Ja muszę na chwilę pójść otworzyć kurierowi, więc poprowadźcie chwilę beze mnie.
Chciałbym wyciągnąć ten wątek, który mówisz. To nie jest aż tak głupie, bo dużo osób kupuje te nowe gry. Typu, nie wiem, wychodzi nowy Rezydent, kupujesz Rezydenta, przechodzisz go najlepiej w weekend, żeby go po weekendzie sprzedać za 30 czy tam 25 zł mniej niż...
No nie straci ci za bardzo.
Tak, jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może mieć takie ciśnienie i małe fundusze też, że będzie jakoś tam właśnie eksperymentował z takim formatem.
Nie, ja to wszystko doskonale rozumiem, tylko problem polega na tym, że ten wylew komentarzy takich dosłownie jawnie mówiących, że pierdolę, kupię, zdampuję i od razu odsprzedam, to już dosłownie tak... Ale po co? Nie musisz. Możesz po prostu ROM ściągnąć. To nie jest rocket science, nie?
A w tym sensie? No.
Po prostu chodziło mi o to, że tak jawnie wypowiadali się ludzie na zasadzie, że właśnie kupię, wydam pieniądze, czyli dam zarobić Nintendo tak naprawdę, czy jakiemuś tam innemu sklepowi, zrobię kopię i odsprzedam, a podobno jest ten problem, znaczy problem ciężko powiedzieć, jak to mniej więcej działa, że tą grę, którą dumpujesz tym systemem, to ona ma tam jakiś swój indywidualny kod, więc ta osoba, która na przykład odkupi od ciebie gierkę i wejdzie do sieci, to może być blokowana, bo ten kod będzie na przykład zduplikowany, czy coś w tym stylu, czego właśnie Romy z sieci nie mają, bo nie mają tego systemu do dumpowania tego indywidualnego kodu, który jest przypisany do każdego kartridża. Mhm. Więc bardziej mi chodziło o to, że właśnie po pierwsze piractwo z gatunku haha, oszukam wielką korporację, a drugie, że po prostu robię w chuja innych ludzi, bo jak ktoś nieświadomy kupi używkę, no to po prostu potem się okaże, ups, sorry, ale przykro mi, nie?
No to jest taki problem. No bo jak kupujesz zwykłą używkę, no to po sieci grasz bez problemu, nie? Kiedyś próbowano, pamiętasz, Microsoft próbował tam
tak, że na Xbox One na samym początku, że płyta będzie przypisana do konsoli i tak dalej, że bla, bla, bla i się szybko wycofali z tego.
Tak. No, to był w ogóle powód ich wielkiego upadku w tamtej generacji, nie? Że wystartowali.
Między innymi. Nie, ale te firmy wszystkie, kurwa, od samego początku kombinują, przecież praktycznie tak jak teraz. Co tam była ta afera?
Ubisoft.
Z Ubisoftem. Tym, tak, że
się
właśnie... Tak, ale my już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te, co kupujemy w cyfrze, to do nas nie należy, ani wersje pudełkowe do nas nie należą, kurde. Tak naprawdę my dostajemy licencję na użytkowanie na czas bliżej nieokreślony. Bo jak poczytasz jakiekolwiek te LUA, które jest, a jest w każdej grze, czasami nawet nie możesz gry odpalić, bo musisz przelecieć przez ten cały tekst, i tam się wczytasz nawet w kilka punktów, to się okazuje, że masz prawo do korzystania z licencji, ale producent w każdej chwili może ci to prawo zabrać, bo ty nie kupujesz gry ani produkty, tylko kupujesz licencję, a w zasadzie uiszczasz opłatę za użytkowanie licencji na czas bliżej nieokreślony. Mhm. I że tam, wiesz, produkt się może zmienić, bo patrzę, coś tam, to wiadomo, ale to, że na przykład ci mogą grę skasować albo zabrać, albo stwierdzić, że na przykład, nie wiem, używasz źle ich licencji, to inna sprawa. Tylko kto to czyta tak na dłuższą metę? To jest tak samo jak z tym żartem z jednego odcinka Simpsonów, co była parodia Warcrafta i Marge próbowała się dostać do tego Simpsonowego Warcrafta, niby żeby tam z Bartem spędzić czas i było te LUA i ten taki Wizard z boku, czyli wink wink, że Wizard po prostu w każdym systemie, tak po prostu kliknij OK, nikt tego nie czyta, tak będzie przyjemniej, tak będzie fajniej. No i tak właśnie działa. Mhm. Zresztą pamiętamy, Human Centipede, nie? Chyba nie przeczytali do końca dokumentu.
Wiesz co, jeżeli chodzi o to czytanie, to ja nie wiem, czy ktokolwiek dałby radę, grając na przykład, nie wiem, na Game Passie, uruchamiając grę, uruchomić te trzy gry w ciągu weekendu i przeczytać trzy razy ten dokument, który pewnie w druku miałby z 20 stron na 4.
Znaczy, wiesz, czytać to jest żaden problem, bardziej jest kwestia tego, jak to jest napisane. Bo jak doskonale wiemy, finalnie chcesz zagrać w grę, więc tak nie rozumiem.
I tak się zgodzisz, bo chcesz zagrać w grę, nawet jakbyś tam w tym momencie powiedział, że zgadzasz się również na to, żeby już nigdy więcej nie móc zagrać żadną grę, to i tak byś to kliknął, bo w tym momencie chcesz zagrać sobie po prostu, no, w Palwordy.
Lepiej. Przychodzą do ciebie goście, jak w Monty Python, sens życia, że dzień dobry, przyszliśmy po pańską wątrobę. Ale jeszcze, oj, bez jaj na stół od razu wycinają mu flagi, bo podpisał dokument.
No więc tak, jeżeli w ten sposób to pójdzie, mając taki sprzęt, pozbawiamy kogoś tam dostępu do części oprogramowania, które kupił, to chujówka, nie?
Więc... Co jest, no ogólnie rzecz biorąc, kolejny dowód na to, że po prostu bez obrazy, ale piractwo jest jedynym sposobem na to, żeby faktycznie być właścicielem tego, za co zapłaciłeś, plus jeszcze kwestia archiwizacji, którą wszyscy mają w dupie, bo na przykład z tym, Boże, jak się nazywa te gierki wyścigowe, The Crew? To chyba teraz kasują. Mm-hmm. No to jak nie masz pirata, który zawiera wszystko, co do tej pory wyszło, był odpowiednio skrakowany i tak dalej, to nawet mając płytę czy coś, nic z tym nie zrobisz, bo po prostu nie połączysz się z serwerem.
Jest olbrzymia szkoda, bo akurat jeszcze The Crew, po pierwsze, w momencie premiery The Crew całkiem zajawkowy był ten pomysł na zminiaturyzowaną wersję Stanów Zjednoczonych. Nie było wiadomo, jak to wyjdzie w praniu, nie było wiadomo, jaki będzie model jazdy, więc można było być podjarany. Na przykład ja byłem bardzo podjarany, czekałem na tą grę, wydawało mi się czymś ciekawym. Po drugie, tam był taki moment magiczny, nie wiem, czy pamiętasz, że gra wyszła, ona miała dość słabą oprawę, bo ona wychodziła jeszcze na PlayStation 3 i na PlayStation 4 i potem po roku chyba był patch, który poprawiał tą oprawę. Nie? I ta, fajnie byłoby móc sobie sprawdzić, jak wyglądała przed, jak wyglądała po.
Mm-hmm. To tak jak w tych niektórych gierkach, że wciskasz jeden przycisk na padzie i masz oryginał, remaster, oryginał, remaster.
W Halo chyba, nie? To jest taka opcja była.
W kilku gierkach, ale głównie w Halo i w paru innych.
Tak? R-Type.
R-Type, Mateusz, nie wiem, wróciłeś.
Monster, ten boy chyba też miał coś takiego, tak?
Tak, 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 ale ogólnie większość tych gierek retro coś takiego ma, mm-hmm. Ale jeżeli chodzi o te 3D, to właśnie bardziej Halo
Monkey Island jeszcze mi się chyba kojarzy, że też można było przyłączyć.
Tak, też miało.
Kliknięcie.
Nikt nie grał praktycznie ze znajomych w tym nowym trybie wizualnym, bo uważali, że jest paskudny.
No, nostalgia, bo ten piękny pixel art też, nie?
Grałem w Halo i nie widziałem, żeby była taka opcja, żeby zmienić.
Ale to było w Halo Anniversary coś tam Collection, tak, czy tak, Master Chief Collection.
Ten Master Chief Collection bodajże.
Jest pod jednym przyciskiem i masz oryginalne Halo z pierwszego Xboxa.
Okej.
Co tam dostałeś? Pochwal się, bo już tutaj miałem żarcik rzucić, że Azji poszedł odebrać paczkę od kuriera, zostawił nas, żebyśmy zrobili cały odcinek. Bo
nie, on sobie siedzi i je pizzę, ty.
Nie, to mogłem zakupy do mieszkania, no i musiałem wypakować, więc mrożonki, no niestety, lepiej, żeby nie leżały. No nie lisek akurat, ale tak. Liska nie wspieramy,
w tym kontekście
liska nie wspieramy, bo liski to furasy, chyba, że nam dadzą pieniądze, to wtedy co innego.
Chyba, że to jest w ogóle, często powtarzasz ten tekst, chyba, że nam dadzą pieniądze.
No bo taka prawda.
No,
jak zapłacą, to mogą.
Jestem gotów się sprzedać po prostu tanio.
Tak się już sprzedajemy, to mogę zareklamować, że Tekena dostarczył mi najlepszy sklep dla graczy, czyli Norbit.pl.
O, ale wspieranie Norbita to jest bardziej komuterstwo niż...
Dobra, dobra. Wiesz, miejsce na reklamę zawsze się znajdzie tutaj.
Tak, ale polecamy jak najbardziej.
Nie, no stanę na wysokości zadania, bo mimo to, że oficjalny dystrybutor jak zwykle dał dupy, jeżeli chodzi o dostarczanie gierek dla nie gigantów, to mega ekspresa mi to puścił, jak tylko dostał, więc już mam. A normalnie to bym dostał po weekendzie prawdopodobnie, albo coś w tym stylu.
No to chyba zawsze mieszkał we Wrocławiu i mógłbyś nawet podjechać do Norbita w sumie.
No.
Ale Norbi jest, Boże, Milicz, to jest pod Wrocławiem.
Ale byłoby to możliwe, w sensie, wiesz, czasami ten dystans Warszawy może cię właśnie zdradzić, bo premiery gry są w piątek i no, bywa różnie.
Ale właśnie ogólnie tak, że duże sklepy typu RTV, Media Expert i te inne, te molochy, to one mają zazwyczaj tak najpóźniej w połowie tygodnia, natomiast te mniejsze sklepiki, które po prostu nie są gigantami, nie wystawiają, wiesz, całej półki, kurde, na swojej ladzie i tak dalej, to oni potrafią dostać na przykład w dniu premiery albo po premierze. Tak czasami się u Norbiego zdarzało, że on tam miał, wiesz, już przygotowane te, jak to się zwało, etykiety, wszystko i tak dalej, kuriera, a na przykład, kurde, dostawał grę po weekendzie albo po tygodniu.
Wiem, pracowałem.
Wiesz, przepraszam ludzi.
Pracowałem w sklepie z grami, przerabiałem to wszystko.
No więc możesz potwierdzić, że tak to tak wygląda.
Tak, tak, tak. I mogę potwierdzić też, że to jest chujowy biznes, sprzedawanie premier, nie? Bo sklep zarabia na tym może 10 zł.
Zależy od gry, ale ogólnie tak, bo jeszcze musisz dodać koszty wysyłki, takie inne rzeczy. Nawet jak masz dobrą umowę z jakąś tam firmą kurierską czy coś, to no mimo wszystko trzeba to brać w kalkulację. Mhm.
A jeżeli nie sprzedasz, to szybko, bo to wersja na PlayStation 5 za 2 tygodnie będzie już warta o 40-50 zł mniej i jesteś już stratny, nie?
No pamiętam, że z The Last of Us 2 było tak, że na samym początku wszystko chodziło w premierowej cenie, a po tygodniu po 150 to było max, jaki musiałeś zapłacić, jak było Allegro, czy jakieś tam, wiesz, rynki wtórne.
Ja byłem na ferie byłem u rodziców, powiedziałem tacie, że pierwsza gra, którą kupię w tym roku, to będzie właśnie Prince of Persia The Last Crown i już mi wysłał teraz linka, że na OLX już 170 zł. Ja mówię, o, dziękuję, już wiem za ile szukać, nie?
Ile to jest tydzień dobre, ale też złe, nie? Znaczy to jest dobre, ale też złe, bo z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony, no kurwa, nie oszukujmy się, rynek jest jaki jest. Ja to będę zawsze przypominał ten jeden przykład, kurde, że czekaj, co to był Arkham, nie Asylum, tylko ten drugi, City bodajże. Była ta kolekcjonerka z Batmanem, z tą figurką, nie? Na początku ona kosztowała jakieś kosmiczne pieniądze, tam nie wiem, 300-500 zł pira ze drzwi. I to jakoś wyszło mniej więcej pi razy dziś pod koniec roku i chyba Move, jeżeli mi pamięć nie myli, sprzedawał tą kolekcjonerkę w grudniu za 70 parę zeta, czyli w koszcie figurki, bo tyle mniej więcej figurki kosztują tego typu, miałeś grę gratis. I tak, a nie można tej gry tak po prostu od razu było sprzedawać za tą cenę?
Przecież to no by nie, zeszło. No bo to wiesz, tak. Trzeba w magazyn opróżnić, tak?
No ale właśnie o to mi chodzi, że jeżeli poczekasz dosłownie max miesiąc, najlepiej kwartał, to faktycznie widzisz, ile te gry są warte, bo rynek to weryfikuje.
No, ale widzisz, no też nie zawsze tak jest, no po prostu to nie jest już tak popularna gra, no gdyby to było jakieś Nintendo, to byś nie zobaczył.
No z Nintendo jest, faktycznie jest problem.
Jeśli to by było jakieś, nie wiem, Dark Souls, czy jakieś ten Baldur's Gate, to nie będziesz widział tych kolekcjonerek tak tanio, nie?
Ale mi nawet nie chodzi o kolekcjonerki, tylko po prostu o gry. Każda gra w przeciągu maksymalnie kwartału, no to po prostu spada.
No ale dałeś przykład kolekcjonerki, więc jakby no tak.
No bo to jest najbardziej absurdalne. No, że dobra. Kurde, w cenie figurki masz grę za 200 parę zeta. No.
No dobrze, ja bym proponował przejść do naszego ulubionego, naszej ulubionej sekcji podcastu, czyli do This Mountain Stupid.
Stupid.
To raczej jest This Mountain Sad.
Trochę tak.
To swoją drogą, ale to każdy miesiąc.
A na jak to się tą branżę. Może zaczniesz o Microsoftcie.
Tak, w tym miesiącu to trochę bardziej niż, wydaje mi się, niż pozostałych. zaczynamy od tego newsa o Microsoftu i przejdziemy chyba z niego do ogólnej, jakby do ogólnego obrazu. 1900 osób Microsoft zwolnił, a teraz musiał zwolnić, bo wiadomo, trzeba ciąć koszty, bo za chwilę będzie podsumowanie roku fiskalnego. To jest około 10% całego Xboxa, bo mówimy tutaj o naszej części Microsoftu, czyli tych od gier, od konsoli i od gier konsolowych. Ze wszystkich studiów jakby ciężko tam, może będziemy mieli jakieś gotowe w końcu informacje, które pod studio ile osób straciło.
Albo to jest ile po prostu zespołów poszło całkowicie pod nóż i tylko została nazwa. Bo musi mieć portfolio.
Być może tak też było. Akurat Microsoft wydaje mi się, że nie ma aż tak małego zespołu, żeby w ten sposób robić, ale kto wie, to wpasowuje się w taki trend, w taką pieśń całego stycznia, co przez cały styczeń w zasadzie mieliśmy informacje po informacji, czy to są Twitche, czy to są Discordy, czy to jest Riot Games. Każda duża firma, nawet małe firmy, niektóre bardzo niezależne zespoły typu mamy 12 pracowników, a i tak ścinamy 1/4 z tego, bo musimy ściąć. Zaczęło się to w sposób masowy, gigantyczne zwolnienia. Mówi się o 5000 osób z branży w ciągu stycznia 2024 roku. Wiemy dlaczego, częściowo, no bo zbliżają się podsumowania, plus trzeba dodać, że tutaj ten konieczny kontekst, że to jest wszystko wynik tego wielkiego takiego boomu, który zaczął się wraz z pandemią i wtedy zaczęło się...
I się skończył.
Tak, że będzie przecież cudownie, wszystko da radę zrobić, popatrzcie, wszystko rośnie, będzie wspaniale, zatrudniamy ludzi i tak dalej. A to się okazuje, że jednak nie, tak? Że firma musi mieć przede wszystkim przychód, a ten przychód jest zagrożony, więc trzeba zwalniać ludzi, żeby ten przychód zachować, żeby sztucznie zadowolić inwestorów. Zadowolić tak naprawdę za tragedię całych rodzin, bo to 5000 tak, razy każda rodzina, którą wspomaga.
Tutaj wrzucę jedną rzecz. To, że zwalniają, to jedno. Bardziej pytanie, kogo zwalniają? Bo z doświadczenia ci mogę powiedzieć, że
zwalnia się tych najniższych pracowników, zleceniowców, ludzi, którzy po prostu byli...
Ale nie możesz zwolnić kogoś, kto nie jest zatrudniony. Jak ktoś jest na zleceniu, to nie jest pracownikiem tak naprawdę w istnieniu firmy.
No to teraz pytanie, czy jeżeli czytamy o layoffach, to chodzi o to, że to są ludzie, którzy są na umowie prawdziwej, czy są po prostu... No, na zleceniu na zasadzie zrób nam
tekstury. Jeżeli to są kontraktowcy, to nie można mówić w świetle prawa o zwolnieniu. Po prostu kontrakt dobiegł końca, nie przedłużamy. Mi bardziej chodziło o tą kwestię, kogo tak naprawdę zwalniają. W sensie, czy zwalniają ludzi, którzy faktycznie coś robili dobrego, ale nie są potrzebni, bo coś tam, czy zwalniają po prostu tych ludzi, którzy często, gęsto byli zatrudniani, bo była potrzeba, ale tak naprawdę są zupełnie niepotrzebni, bo musieli tylko wypełnić kwotę.
Znaczy, to tak, ty mówisz w ten sposób? Jest. Ja bym powiedział po swojemu, tak jak mnie zazwyczaj serduszko bije, czyli dzwonią na przykład 100 osób, których łączny roczny zarobek jest równy premii, którą sobie wyznacza prezes firmy.
Tak? To więc swoją drogą.
Można było po prostu nie dać sobie premii, a trzymać tych pracowników.
No to no tak, w momencie ale to już jest, się obrazi, to już jest ale kwestia przypominam, taka, że Nintendo zrobiło tak, że właśnie jak mu tam ten poprzedni prezes Nintendo obciął sobie premię, coś tam, żeby właśnie ludzi zatrzymać, a nie na zasadzie tak,
w czasach Wii U, żeby utrzymać. Tak, ale Nintendo też są cięcia teraz.
Tak, wszędzie są. Ale mi chodzi o po prostu różnicę pomiędzy tym, co robi Japonia, a tym, co robią Stany, czyli Bobby Kotick, premia parę milionów, kurde, za to, że zajebiście
zarządza ludzi. Czyli jeżeli chodzi o premię, to Bobby Kotick chyba może sobie porozmawiać też z CD Projektem Red, nie? Bo tam też całkiem ciekawe rzeczy.
Tak, ten sam typ, kurwa, ma za przeproszeniem Patafiana. Nic nie robię, ale zajebiście robię, więc przyznaję sobie premię, bo coś tam. Pamiętamy, że z Cyberpunkiem łączna kwota na premię dla pracowników, którzy faktycznie robili tą grę, pokrywała to, co oni sobie sami sobie wrzucili jako premię za to, że wypuścili gówno na rynek.
Jak tak, ja po prostu mówię o tym i myślę, to się mi uruchamia taki wewnętrzny marksista, wiecie, więc sorry, ale przerażające jest to dla mnie i właśnie też taka pycha tych osób, które no nie mogą sobie pozwolić na brak
premii. To nie jest pycha. Ja po prostu nie rozumiem, koryto.
Ta osoba już, ona do końca życia nie musi pracować ani jednego dnia i wnukowie, jej wnuków prawdopodobnie też już nie będą musiały pracować. Ale trzeba, nie?
Spokojnie, natura znajdzie sposób.
Tak.
Nie będzie wnuków.
Nie będzie wnuków.
Kto wie, no ja powiem szczerze, że no, już słyszę o tych zwolnieniach w IT ogólnie.
Ale IT to jest zupełnie inna bajka.
Dobra, bardzo.
Bo IT jest przesądzone. To
inna bajka, ale jakoś dziwnym trafem się zawsze odzwierciedla to na branży growej. No więc tak, słyszę o tych zwolnieniach już bardzo dawno, że Eldorado i Sover i w ogóle. Ale tak szczerze powiedziawszy, to jest bańka, którą sami sobie napompowali, nie?
Bo dokładnie.
Ja widzę, jak to jest od kuchni robione i ilość pieniążków, jaka się przewala w tych firmach growych, która jest po chuj po prostu.
Tracona na głupoty, delikatnie tak. mówiąc.
To
nie tylko w firmach gierkowych. To jest praktycznie, że chodzi o większość producentów tak naprawdę i tych dużych firm.
No dobrze,
tam są ludzie często nawet nie jako faktura kosztowa, bo to jeszcze jestem w stanie zrozumieć.
Ty, kurwa, mówisz o jakichś tam firmach, które mają faktycznie jakiś tam konkretny kontrakt, czy zarobek, czy coś, a tutaj mówimy o firmie growej, która de facto ma profit margin z tego, jaką dobrą umowę będzie miała, czy to z Game Passem, czy jak dobrze ta gra się sprzeda, tak?
To jest prawda.
Kurwa, praktycznie zawsze wychodzą pod kreską. Więc coś tu jest nie tak. I nie jest moim zdaniem okej ucinanie tutaj ludzi, tylko coś innego po drodze kradnie dużą ilość pieniędzy.
Management, marketing i beznadziejne planowanie, czyli żadne planowanie tak naprawdę. I to jest największy problem.
I to maniakalne takie dążenie do tej jakości, zwłaszcza w produkcjach AAA, która jest tak chuj niepotrzebna, nie?
Zresztą dla mnie w ogóle tak. W moment, w którym game dev stał się tak mocno korporacyjny, jest bardzo smutnym momentem, bo po co nam tak naprawdę, po co firmie growej jest na przykład board of directors, którzy sobie dają gigantyczne właśnie pieniążki za nic tak naprawdę.
No właśnie o to mi chodzi, zarządzanie. Zarządzanie jest największym problemem.
No to w każdej ale nawet firmie. Nie jest zarządzanie właśnie, bo ty tam już nie zarządzasz.
Ale właśnie o to
ludzie
mi chodzi.
Pod sobą, tak?
Ale właśnie o to mi chodzi, że masz ten taki najwyższy poziom.
Zarabiam 1/10 twoich zarobków.
Tak, i masz ten najwyższy poziom, czyli ten board of directors, czy coś tam, whatever. Potem masz parę szczebli niżej ludzi, którzy faktycznie odpowiadają za projekt i oni muszą, kurde, za przeproszeniem jebać się na każdym kroku z tym, że nie da się tego zrobić teraz, to potrzebujemy więcej czasu i tak dalej. Potem mamy te wszystkie day one patche, inne badziewia, patchowanie gier, kurde, przez dni, tygodnie, miesiące, bo oni na samej górze obiecali, że gra wyjdzie. A potem, no sorry, ale ta gra dosłownie nie działa, nie? I kto dostaje po dupie? Ludzie, którzy robili tą grę, bo efekty ich pracy dosłownie widać, a tych, którzy zarządzają na górze samej, czyli nie zarządzają, nic nie widać, bo oni dostarczyli produkt niby, bo liczy się tylko i wyłącznie to, że gra została wydana na premierę, ale która była zaplanowana.
To jest stary perpetuum debile, ja to nazywam.
Wiem.
Bo wiem. Jakbyś nawet to, jakby nawet było wszystko zajebiście. Gra wyszła, zrobiła mega psiopę, po prostu wszyscy są mega zadowoleni. Nadal nic ty z tego jako ten mały żuczek tak naprawdę nie zobaczysz. Nie. Kompletnie nic. Ja będziesz po prostu pierwszy właśnie do ewentualnego wywalenia albo czegokolwiek innego. Niestety, ale ja to zawsze mówiłem, zawsze to mówiliśmy też na podcaście. Branża growa nie jest okej branżą, żeby w to wchodzić jako chcesz, powiedzmy, nie wiem, jesteś młodym człowiekiem, chcesz zarobić sobie i normalnie sobie jakoś ułożyć to życie. No to nie jest okej branża, nie? To jakby nie idź w to po prostu. To ja rozumiem, że pasja i tak dalej, ale no najpierw sobie zarób pieniążki, a na pasję jeszcze myślę, że przyjdzie czas tak naprawdę.
Ja bym powiedział co innego, że właśnie idź na samym początku do branży giereczkowej, zobacz jaka tam jest chujnia i tak jak większość ludzi, którzy mają więcej niż kartkę mózgu, ucieknij z tej branży i pójdź gdziekolwiek. Czy do jakiejś firmy robiącej właśnie aplikacje, czy do banku, czy cokolwiek. Jakiejkolwiek firmy, gdzie nie będziesz robił nic ambitnego, bo przy robieniu gier i tak nie robisz nic ambitnego często gęsto, tylko rzeźbisz w gównie za przeproszeniem. Ale w każdej innej firmie w podobnej branży będziesz miał przynajmniej minimalnie sensowne pieniądze i zazwyczaj jakąś umowę, która ma coś, a nie na zasadzie, że umowa o dzieło, kontrakt, B2B z dupy i tak dalej. Przecież to jest klasyka, że
tak, dlatego
dużo osób
strasznie
pracuje na B2B, kurde.
Mi strasznie
pod żadnym względem to nie przypomina pracy B2B, tylko właśnie pracę.
No tak, mnie denerwuje to właśnie jak Schreier się skupia przecież w tych swoich wszystkich tekstach i tak dalej na tym, że jak właśnie dużo ludzie pracują, jak są przypracowani, jakie są warunki pracy i tak dalej. Prawda jest taka, że już doszliśmy do tego momentu dawno, że warunki pracy w game devie są bardzo okej. Te warunki pracy są bardzo okej. Po prostu. To nie jest okej.
Porównując z tym, co było dekadę temu.
To jest właśnie wypłata i stabilność zatrudnienia, tak? No i jeszcze ewentualnie ścieżkę rozwoju, no ale to jakby to jest coś, na co też nie do końca może branża ma wpływ, bo de facto zależy od ciebie tak naprawdę, w czym się chcesz rozwijać, więc...
Zależy też od tego, kogo lubisz i kto ciebie lubi.
A to tak jak wszędzie akurat, tak?
Ja wiem, ale dodaję takie, wiesz, postscriptum małe.
To akurat Schreier coś nie coś powinien o tym wiedzieć, tak? Będąc jedną z gwiazd Gamergate.
Dokładnie. No. To jeszcze chcemy coś o smutach pogadać, czy coś naprawdę jest na ten stupid takiego klasycznego?
No pytanie, czy macie coś, bo to był jeden temat tej od...
Znaczy ja mam.
Masz, dawaj, super, lecimy. To...
Pamiętacie taką grę jak... zapomniałem tytułu oryginalnego, teraz to się nazywa Scarlet Blade, czy Phantom Blade, czy coś takiego. Long story short, jakiś czas temu pokazali na którymś z tych prezentacji od Sony gierkę z taką panienką biegającą, klepiącą i tak dalej. Taka Bayonetta, Devil May Cry, coś w tym stylu mniej więcej wyglądało. Ucichło, gra zmieniła tytuł, nowy trailer i wielkie oburzenie wszystkich obrońców, którzy pomiędzy polerowaniem swojej zbroi posiadaniem nadziei, że może kiedyś coś wyrwą, oburzyli się, że żadna kobieta tak nie wygląda, nierealistyczne proporcje, seksizm, bla bla bla. Po czym na Twittera wrzucili krótki filmik z sesji motion capture, to jak Kojima miał tych wszystkich aktorów i tak dalej, pokazujących koreańską modelkę, która jest wzorcem do modelu tej postaci. I to było tak piękne. Po prostu. Bo nagle się okazało, tak... że ups, ale są kobiety, które tak wyglądają. Tylko wy po prostu takich kobiet nie oglądacie, bo oczywiście wstyd, żeby oglądać piękne kobiety i tym podobne. Tylko nie. Musimy się na kaszaloty zgłupiać i tak dalej. Tak jak ostatnio, że jakaś tam panienka, nie pamiętam już kurde jakie gabaryty ma, ale ogólnie kaszalot, łamane wieloryb i tym podobne. Tak, wiem, jestem imparowany politycznie, mam to w dupie, pocałujcie mnie tam, gdzie słońce nie dochodzi. Została seks symbolem roku, czy coś w tym stylu. I dosłownie to jest osoba z gatunku łatwiej obejść niż przeskoczyć, ale nawet nie wiadomo, bo nie potrzeba po prostu matematyki nawet podstawowej, żeby wiedzieć, że nie no kurde, sorry, no nie, po prostu nie, to nie jest człowiek już w tym momencie, no. Wow. A tutaj wielka pretensja, że wow.
Nie możesz tak
nie
mówić.
Może być szczupłej kobiety z fajnymi cyckami i tak dalej.
Ja
no,
tutaj, ja muszę polerować swoją zbroję, więc niestety.
Głowę też.
No to wypoleruj w takim razie. Pojedź mu.
No dajesz.
Nie, przestań. Jakby kiedy 2 miesiące temu mieliśmy tutaj rozmowy o tych, o aktorkach, growych twarzach i tak dalej. W drugą stronę
Alice,
mieliśmy.
Tak, kontrowersje. Aloy? Aloy, czy jak ona tam miała?
Tak.
Aloha.
Teraz Darek odkrywa świat i zauważa, że 1% populacji jest ładny. No spoko, okej.
Okay. To nie ja odkrywam, tylko właśnie większość ludzi, którym pokazano namacalne dowody.
No ale dlaczego? Ja też nie rozumiem do końca akurat koncepcji tego, że okej, okay, chcemy, żeby ludzie się czuli lepiej ze swoim ciałem. Okej, okay. Jakby to jest coś, to ludzie generalnie są w stanie powiedzieć okej okay do tego. Ale jakby są ludzie ładni, tak? Po prostu. Są ludzie, którzy są właśnie modelami, którzy są estetyczni i są brani właśnie do różnych mediów i tak dalej. Dlatego,
reklamy,
że
chociażby, kurde, nie
są
wiem,
fizycznie predysponowani do tego. Tak samo nie weźmiesz na przykład na biegacza kogoś w ciężkim stadium otyłości, tak?
Nie, no, trzeba weźmiesz, ale będzie zabawnie.
Tak, więc to jest o to, chodzi o to, czy ktoś jakby nadaje się do danej pracy fizycznie, tak? Czy jakby, czy do kopalni weźmiesz jakąś drobną, małą kobietę, tak? Nawet super ładną? No nie, no bo jakby nie będzie machać tym kilofem, tak? No kurde, no.
Nie, niestety. No machnie 2 razy i stwierdzi, że ona już jest zmęczona.
W pewnym momencie jakby ludzie zapomnieli o tym, że istnieje coś takiego jak predyspozycje fizyczne, do pewnych rzeczy i chcemy jakoś się bardzo tego wyprzeć. I nie do końca wiem dlaczego. Tylko dlatego, znaczy, żeby ja pewna część osób się poczuła okej, okay, że fajniej. No, no nie tak. Wiem, no, że ja
wszystko. Wydaje mi się, o, już w końcu wiem, co mogę powiedzieć, mhm. że jakby też takie dążenie do tego, żeby każda postać, która w grze akcji występuje, będzie wyglądała tak, jak nie mam pojęcia w ogóle, o czym tutaj mówimy, jak wygląda ta pani w ogóle z tego zwiastunu. I
smukła Azjatka, bajoneta. Nie więcej
się domyślam, ale potem masz w drugą stronę awanturę przez to, jakby przez tą mentalność, przez to, że tak nas popkultura uczy, to potem masz super śmieszne awantury typu jak wyglądało ciało Tora w God of War Ragnarok, tak? I dwumiesięczna inba o to, że gość jest gruby, bo jest silny.
Tak, tylko że...
Widzę, pojawiają się zdjęcia tak. pani. No jakby, no siema, no gra w stylu anime. No, no,
po prostu jakby. Bajoneta, tylko że przez chyba
Nikomu nie podskakuje brew, no.
Nie, no właśnie, wiesz, było oburzanie, nie? Powiem tak, mnie to zawsze bawią takie akcje, szczególnie właśnie, kiedy producent pokazuje, a tutaj taki mały przykład. Pa-bom. Dziękuję, żegnam, pocałujcie mnie tam.
Jakby, no nie wiem, no mi się wydaje, że też mimo wszystko, sobie nie mówić, kobiety lubią ładne kobiety, tak samo jak mężczyźni, oczywiście, chociaż zawsze tak. Się do tego przyznają, lubią ładnych mężczyzn niż brzydkich, tak, więc jakby...
No... ja się mogę przyznać, że niektóre firmy oglądam tylko i wyłącznie dlatego, że jest tam albo Bruce Campbell, albo Chris Hemsworth, albo ten, jak mu tam, kurde... Scott Adkins.
Każdy
tylko,
ma swoje,
że on jeszcze potrafi walczyć. Fantazy.
No. Tak więc nie wiem. To jest takie... Mi się wydaje, że to jest taka trochę walka taka kulturowa, która jest totalnie przybrzmiała i nie wiem, czemu jest w ogóle pompowana. Ja rozumiem. Wiem, przez co jest pompowana. To jakby to już jest... oczywiste, przez Xika naszego kochanego, bo tylko tam się zawsze takie kulturowe wojenki dzieją, które absolutnie nikogo nie interesują, tak na dłuższą metę.
No jeszcze YouTube i kilka innych, ale głównie
no, tam już tam w mniejszej skali.
Jedynym rozwiązaniem byłoby po prostu akceptowanie zarówno tej strony barykady i tak. Zwyczajnie nie robienia inby, nie?
No. To się nigdy nie zdarzy.
Wiem, że ktoś próbuje stworzyć grę, którą chce sprzedać bohaterkom i wiem, że ktoś próbuje stworzyć grę, w której bohaterka będzie realistyczna.
Przypominam, że Sony wydało kiedyś gierkę Fat Princess, gdzie dosłownie tłustą księżniczką, bardzo podobną do Princess w Peachie biegało i tak dalej.
I trzeba było ją karmić.
Wtedy nie było tak.
Trzeba było ją karmić ciastem.
I gdzie są ci wszyscy obrońcy i wszyscy ci, którzy mają pretensje do takich gier właśnie, nie?
A weź przeanalizuj, to jest jedną bardzo ciekawa rzecz.
Teraz.
Ja bym teraz się cofnął.
I wyciągają rodzynki.
Ja bym się cofnął w ogóle do internetu jakoś Wayback Machine. Musiałbym to sprawdzić, poszukać, mm-hmm. zobaczyć, czy wokół Fat Princess była jakaś awantura. Może była, ja tylko jeszcze Xik nie był taki
może
wielki.
Może jakaś była, ale właśnie no Xik myślę, że tutaj by zadziałał dużo, dużo mocniej. No nie wiem, no, to jest właśnie tak, też trochę jest w azjatyckich grach teraz szczególnie. Było to przy okazji nowego tego Like a Dragon też poruszane przez niektórych youtuberów między innymi, że ej, no jakby coś tam się dzieje, nie? Że zaczynają...
Że muszą zmieniać.
Tak, zaczynają tworzyć pewne zmiany, rynek. Żeby kulturowo pasowały do Zachodu i zmieniają je globalnie.
Więc, no. Bo Like a Dragon jest już dużo większą grą na Zachodzie niż jest na Wschodzie. Jakby siłą rzeczy ma większą publiczność, nie?
Tak. No tak, tylko pytanie, na ile dane zmiany są okej, okay, nie? Bo jakby...
A o czym mówimy konkretnie w tym Infinite World? Bo to pewnie coś się wydarzyło tam.
Dokładnie co tam się wydarzyło. Zaraz odkopię dokładne przykłady, natomiast...
To ja tylko na szybko wbiję inną rzecz, która mi się też spodobała, bo była awersja do tego, że Lili albo jakaś inna postać w Tekenie jest zbyt skąpo odziana czy coś takiego i Harada, którego mało trawię, ale czasami mu się coś uda, odpisał, że jak ci się nie podoba, to możesz nie grać i tak dalej. My chcemy, żeby była piękna kobieta w naszej bijatyce i koniec. I ma po prostu pokazywać swoje wdzięki. Adios. A potem jeszcze było coś odnośnie tego czarnoskórego.
Znaczy my chcemy, żeby nasza kobieta w grze była obiektem do twojego śnienia się, bo to jest to. Bo ona może być piękna, a kwestia jej ubrania to zupełnie inna sprawa.
Dead or Alive, mój drogi, przetoczył wszystkie jakiekolwiek bariery już dawno temu.
No tak, ale...
Ale ustanowił jakby taki właśnie zły standard w bijatykach pod tym względem.
Dlaczego zły?
Ty możesz to robić jakby, ale nie mów, że ty chcesz pokazywać piękne kobiety, tylko powiedz wprost, chcę, żebyście walili konia do mojej gry. Ale wtedy każdy... będziesz fair.
Czekajcie, czy właśnie sugerujesz swoją miarą? Czekajcie, czy Adam właśnie zasugerował, że każdy, kto chce oglądać skąpo odziane laski w bijatykach, musi sobie koniecznie do nich rozpędzać skórę?
No Adam tak powiedział, dlatego mówię, niech nie mierzy wszystkich swoją miarą.
Ale poczytajcie sobie, właśnie, ja pamiętam, jak ja pisałem w ogóle o historii Dead or Alive, jakby to było wprost powiedziane, to o to chodzi, tak? I tyle.
Ale
no i tam było bardzo szczerze.
Ale seks się sprzedaje od zawsze.
Tak, a to nie znaczy, że ktoś w tym momencie musi czerwoną rakietę ładować, tak?
Już to? No. Ja wcale nie powiedziałem, że tak robisz.
No ale,
po co rozbierasz bohaterkę w grze i jeszcze dajesz możliwość jeszcze bardziej rozebrania jej? No po to, żeby ktoś, kto chce to robić, mógł to robić, no.
Tak, ale większość ludzi, kurde, nie robi tego, tak samo jak większość mężczyzn nie jest, kurde, gwałcicielami po prostu, no bez obrazy. Nie mierz wszystkich swoją miarą. To, że ty wyciągasz.
Dobrze, no już rozumiem, tak, no gadasz sobie, no nie, wiesz co, no mam kurwa 30 lat, jakby męcz mnie to i nudzi, ale potrafię sobie wyobrazić po prostu ludzi, którzy są 14-letnimi maniakami po prostu, wiesz, stylistyki mangowej i mają w ogóle już jakby problem może psychiczny w ogóle właśnie z seksualnością, która jest przefiltrowana przez tą stylistykę i w ten sposób się łapie tych graczy, no i to też jest jakby działanie psychologiczne.
Tak, bo Swimsuit tak Illustrated sprzedawał się ze względu na treść, tak samo jak Playboy.
Tak. CKM tak samo.
Nie musimy cały czas robić tego samego, co robiliśmy, kiedy zakładaliśmy Playboya. Możemy przestać to robić.
Możemy, ale z drugiej strony, czy musimy? To jest pytanie.
Z
drugiej strony nie musimy niczego zmieniać. No to też to jest głupie podejście. Sorry,
no dobra, ale jak zaczniemy, wiesz, pewne rzeczy zmieniać, to w tym momencie nie wiemy, czy... To nie będzie taki tone policing, tak?
Ale jeżeli nie zmieniasz, to bądź szczery, a nie mów, że po prostu ty chcesz pokazać pięknych ludzi.
No ale
to
tak,
kurwa,
ale
rozbierz
tak
też
jest,
faceta, kurwa, w tej grze.
No. Że ty chcesz właśnie...
Daj rozpędzić skórę jeszcze w całej reszcie publiczności.
Tak, no jak chcecie, to śmiało.
Piszcie w komentarzach, jakby... kto rozpędził.
Wow. Naprawdę nie wstydźmy się po prostu... ładnych ludzi. Dokładnie. Bo do tego dążymy w tym momencie. I do tego, że jakby z jednej strony mamy to, że już tego kończąc, z jednej strony mamy to, że o, nie możemy pan pokazywać, bo jakby właśnie po co mamy zakrzywiać tam seksualność młodszych ludzi czy coś w tym stylu. Dobra. Ale z drugiej strony mamy te same osoby, które to mówią, które są na Twitchu i są baseniarami i tam rozbierają się i pokazują jak najwięcej, tak? I tą właśnie publiczność zgarniają, tak? A potem jednocześnie mówią, że o, nie można tam seksualizować kobiet, że tam, nie wiem...
To ja mam propozycję.
Cosplay is not consent i tak dalej.
Wszystkie piękne aktorki i niech w każdym filmie każdą kobiecą rolę gra Melissa McCarthy. Zobaczymy, kurde, jak to będzie wyglądało.
Dlaczego bohaterka gry, o której mówimy, nie będzie nigdy bohaterką niezależnego przeboju europejskiego kina, w którym musiałaby nie pokazywać swoich dźwięków, a tylko i wyłącznie grać?
Zapytaj, Boże, jak ona się nazywała, ta?
Zapytaj każdą ładną aktorkę, która w Lesonacji gra i dobrze gra?
Dokładnie, ale nie, czekaj. Kurde. O Zmierzchu do Świtu. I pierwsza rola. Salma Hayek. Zapytaj Salmę Hayek, bo ona dostała nominację do czegoś tam, już nie pamiętam, czy Oscara, czy innej jakiejś nagrody, jak ona właśnie grała jakąś tam zakonnicę, że coś w tym stylu, bla, bla, bla. I ja nie kurde, rąbka skóry
ona
nie pokazała.
Od kilku dobrych lat gra właśnie rolę w drugą stronę. Ciekaw jestem, jak wspomina od Zmierzchu do Świtu w wywiadach. Trzeba było sprawdzić.
Zazwyczaj mówi, że to była jej pierwsza rola, nie wiedziała co robi i ogólnie rzecz biorąc jest szczęśliwa, że był to jakiś tam kickstart dla jej kariery. Ale to jest tak zwane wspominanie czegoś przez pryzmat tego, co mamy teraz, błędy młodości i tym podobne. Bla, 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 jada. Nie oszukujmy się, gdyby nie ta rola, to by była jedną z kolejnych aktorek, które po prostu gdzieś tam krążą na zasadzie potrzebujemy kogoś ekstra do planu, czy coś w tym stylu, albo tak zwane szufladkowanie, że potrzebujemy latynostkę, albo meksykankę, albo coś w tym stylu, bo musimy wypełnić listę popularności, jeżeli chodzi o kwestię tego, jakie, no, nie wiem, nacjonacje i tak dalej mamy, czy coś w tym stylu, więc sorry, ale nie. Więc wszelkiego rodzaju patrzenie przez pryzmat tego, co było kiedyś w stosunku do dzisiejszych czasów, ma się tak samo jak to, czy ty byłeś, miałeś, nie wiem, kiedyś włosy, a teraz jesteś łysy. Jak wspominasz czasy, kiedy miałeś właśnie, włosy.
Właśnie o to chodzi, że się coś zmienia, nie? Więc mógłby się też zmienić sposób w ogóle...
Ale czy to jest dobra zmiana, że nie masz włosów?
Mógłby
teraz
się zmienić. Mógłby się zmienić, ale dlaczego jednocześnie z tym mógłby się zmienić mamy...
Nagonkę.
Mamy na przykład nagonkę, czy mamy też taki wymuszoną zmianę, że ej, to nie jest tam na przykład dawanie dupy, tylko sex working, tak?
Tak, tak.
Wiesz,
tak,
o co
tak,
chodzi. Tak. Że jakby pewne rzeczy zaczynamy bardziej akceptować, związane z seksualnością, a drugie zaczynamy potępiać, które są de facto mniej szkodliwe tak naprawdę. Bo nie wiem, jak, w jaki sposób szkodliwe jest to, że... Znaczy, no wiem w jaki sposób, ale no to nie jest aż tak szkodliwe, jeśli ktoś reklamuje po prostu ładnym ciałem dany produkt, tak? W porównaniu do po prostu obnażania się publicznie, czy to w formie jakiejś pieniężnej, Twitcha. Takiej na Twitchy, czy to w formie totalnie nastawionej na zysk typu OnlyFans, tak?
Dokładnie tak.
Znaczy, to bez sensu też jest porównanie do baseniar tutaj, bo baseniara robi to po to, żeby tutaj zarabiać, a wy mi mówicie o facetach, którzy świadomie tworzą postaci, którymi chcą zgarnąć.
Ale oni tym to robią, żeby zarabiać.
Faceci robią? Ale skąd wiesz, że faceci robią te,
no właśnie,
te postaci?
Sprawdzałeś zespół?
No, spokojnie możemy założyć, że większość historyczna twórców Tekena to jednak są faceci.
No i...
Tak samo jak większość historycznie twórców Dead or Alive to
no
też
większość,
byli
faceci. Dobra, powiedzmy, że większość, no ale większość
ale
ogólnie
Bayonetę
jakby...
Ale Bayonetę zaprojektowała kobieta.
Większość ogólnie, właśnie. Większość ogólnie...
Dla gościa, który do gry filozoficznej włożył babki w za krótkich spódniczkach, nie? I się z tego powodu cieszył. Nie, sorry, co ja tutaj... Pomyliłem masz... zespoły, popatrzcie. Z Yokotaro już go pogrzałem.
W branży gier...
Yokotaro był zajebisty pod tym względem, że jak tylko się zaczęły pojawiać te wszystkie jakieś tam fanarty i tak dalej, to podsyłajcie mi je co tydzień w jednym zipie, bo nie mam czasu zbierać wszystkiego. I
dobra,
tak właśnie masz interakcję
ale halo,
z fanami.
Moment, kurwa. Wróćmy do tego, o czym mówiliśmy, tak? Już nie przenośmy tego na Yokotaro. I przez was teraz zapomniałem.
Ale akurat Yokotaro robi właśnie dokładnie to, co powinien zrobić każdy twórca na jego miejscu. Jest szczery.
Odnośnie tego, że większość mężczyzn raczej robi takie postaci. No, większość mężczyzn też pracuje w game devie w porównaniu do kobiet, więc jakby... No tak ciężko powiedzieć, tak? No oczywiście, że to będą w większości faceci, no ale co to zmienia? To nie znaczy, że kobiety nie chcą takich postaci, tak?
To jest bardzo prosta zmiana, no. Każda animacja wejściowa nawet dla postaci w bijatyce, czy cieszynki i tak dalej. W jaki sposób kamera się porusza po ciele kobiety, w jaki sposób się kamera porusza po ciele mężczyzny w takim teczkenie. I no to różnica jest, no i nie ukryjesz tego i albo tak. Jesteśmy szczerzy,
no czym,
albo nie
no
jesteśmy
problem.
Szczerzy.
I
no to bądź kurwa szczery
tym,
i nie mów, że ty chcesz,
gościa,
że chcesz pokazywać
to,
piękno.
To
nie, ty chcesz, żeby to piękno było pokazywane z tej perspektywy właśnie napalonej. I nic więcej. Jeżeli to mi powiesz, to jesteś szczery. Jeżeli tego nie mówisz, jesteś nieszczery. To wszystko.
Ale seks się sprzedaje. Jesus fucking Christ. A bez obrazy, ale czy twoim zdaniem najazd kamery na klatę z mięśniami, ociekającym potem i tak dalej, umięśnionego wojownika, który może nie ma pięknej twarzy, bo to są kwestie standardów i tak dalej, nie jest tym samym, co najazd
właśnie
kurde
dlatego,
na dupę
właśnie dlatego
i tak dalej?
Like a Dragon jest zajebistą serią, bo jest zajebiście też właśnie faceto erotyczny.
Tak.
Zrywanie no koszul
tak
to, i napompowane ciała
tak
i tak dalej.
Tak samo jak Life akurat, no nie oszukujmy się, tam też są ładne postaci męskie, więc i wszystkie mają bardzo opinające ciuchy, nie? Więc myślę, że no, działa na wyobraźnię żeńskiej, szczególnie części widowni.
Nie oszukujmy się, każdy człowiek lubi popatrzeć na coś ładnego, po prostu.
Tak.
I to jest pieprzenie głupot, kurde, że nie, coś tam. Bo naprawdę, za każdym razem będę mówił dokładnie to samo.
Mimo wszystko,
Melissa McCarthy,
najciekawsi aktorzy, zarówno męscy, jak i aktorki młodych pokoleń kina, mają niesymetryczne twarze, tak? Więc jakby powoli zmieniamy standard piękna i za 20 lat to będzie zupełnie inaczej wyglądało, więc spoko, no okej.
Fallout. Mutanty.
Nie, niesymetryczna twarz.
Ja
niesymetryczna
wiem,
twarz
ja
z pieprzykami
żartuję.
I tak dalej, nie? To,
ale
o to mi
żartuję,
chodzi.
Żartuję, spokojnie.
Ale to 20 lat temu chyba też było w modzie. Piegi były w modzie, o.
No.
Więc jakby, wiesz, to też nie jest takie, no tam standardy kanale jakieś tam piękne, nie wiem, czy jest sens na tym się spuszczać, no ale...
Long story short, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy coś ci się podoba, czy ci się nie podoba, to jest kwestia po prostu, patrzysz, panienka, facet, cokolwiek innego, nawet kurde ze zwierzętami, nie? Jeżeli widzisz fajnego zwierzaka, na przykład, nie wiem, owczarka niemieckiego, Lessie,
idź w to, Darek, idź w to, Darek, idź w to.
No to co, nie powiesz, jaki fajny psiak, czy mogę pogłaskać? Jak chodzę ze swoim psiakiem, to regularnie. O Jezu, jaka urocza, mogę pogłaskać? 50 zł.
Dobra, czyli tak, Darek jest furasem, to już potwierdzone.
No, gram kingiem
mu trochę dalej
końcu,
gadać,
nie?
To może by poszło mocniej jeszcze w to wszystko. No, chcę patrzeć na ładne zwierzątka w grach i w filmach.
Adam na ten temat. No dobrze.
Adam, za cienki w butach jesteś, ale kontynuuj.
Możemy się zgodzić, nie zgadzać. W każdym razie, fragment tekstu z... dokładnie z czego, zaraz wam powiem. O ile to znajdę. Oczywiście, że nie znajdę, skąd to jest. Japan Times, tak. O. Zaraz z tego, że większość jakby sprzedaży właśnie Like a Dragon jest teraz poza Japonią, no to próbują się jakby dostosować do pewnych standardów, które są poza ich krajem. Samo w sobie nie jest jakieś szczególnie złe. Natomiast złe jest moim zdaniem to, że co jacy ludzie próbują im doradzać w tym. Bo przykładowo jest oczywiście tutaj o hashtag MeToo. Znaczy nie wiem, czy w ogóle, tak, czy w ogóle to jeszcze działa. Jakby.
Ale całe Infinite Wealth nie jest przypadkiem grom o kancelowaniu? W sensie fabularnie? To od tego się zaczyna, nie?
Nie wiem, jeszcze nie grałem, więc się
protagonista zostaje skancelowany. Od tego się zaczyna się gra.
Okej, okay. No, w każdym razie cytat jest tutaj od tego właśnie teamu, z którym współpracuje Sega, żeby tam im mówili to, co jest okej, co nie jest okej. I oni powiedzieli. Mówimy im, że na przykład dekolt jest zbyt duży, albo że spódniczka jest zbyt, odrobinę zbyt krótka i kiedyś nie byli tak responsywni na nasze porady, ale teraz już zrobili się bardziej proaktywni.
Ja teraz gram w Yakuza 6 The Song of Life i tam jest ta minigierka z czatem w kafekach internetowych.
Boże.
I tam jest tak, że to jest gra rytmiczna we wpisywanie komentarzy i tam jest trójkąt, kółko, żeby pisywać boops, 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 wykrzyknik. Przypominam, że to była taka seria, nie?
Tak.
I była bardzo dobra. Dalej.
I to było świetne. To było tak genialną parodią po prostu spermiarstwa, że aż pięknie to oglądać.
Spermiarstwo. No.
Tak, pograduszki.
Ale musisz to robić wielokrotnie, żeby zebrać wszystkie procenty z tej minigierki.
Tak.
Nie wiem ile razy, bo zrobiłem 3 razy i dalej nie mam zaliczonego, więc myślę, kurwa, ile to. Bups, bups, bups.
It's growing. Też to było do napisania.
Oh Jesus.
To jest zawsze, teraz będą mówić ci, że jakby Like a Dragon jest bardzo progresywną serią i potem od razu zestawiasz to właśnie z rzutem
nie, ekranu. Bups, nie, bups, jest, bups. Nie jest. Myślę, że nadal
bywa.
Właśnie...
Narracyjnie, scenariuszowo te gry rzeczywiście od kilku lat są, starają się o różnych ciekawych rzeczach mówić. I o kancelowaniu, zarówno wiesz, takim no, naszym medialnym, jeżeli to, co ja słyszałem o Infinite World jest prawdą, jak i to w tym całym świecie, że ktoś próbuje wrócić z tego świata przestępczego i tak dalej. Dużo jest ciekawych, fajnych takich, wiesz, współczesnych wątków w podstawowych scenariuszach. No ale wiadomo, że jakby Like a Dragon stoi też całą zawartością poboczną, a tam będziesz miał spermiarzy, no i lecimy, nie?
Tak.
Że ten Erection Man, nie? Który biega tam i tańczy sobie.
Mr. Libido.
O, Mr. Libido on się nazywał, właśnie, sorry, zapomniałem.
Tak. No więc bups, tak, to bups. Mam nadzieję, że to...
Ale to nasi słuchacze, proszę w komentarzu pod tym filmikiem na YouTubie wpiszcie bups, bups, bups. Jak do komentarzy będzie 500, to być może zobaczycie tu jakiegoś mail buba.
Mupsa.
Adam zajmie koszulkę do następnego nagrania.
Tutaj będzie tak, będzie sutek.
Nie, bo wtedy czyli, będzie kancer. Musisz
czyli myślicie, że przed...
Że widać, ale nie widać.
Przed wyjazdem do Japonii w takim razie zakładamy OnlyFansa i tam będziemy wrzucać hot steamy videos?
Adama, jak najbardziej.
Ja myślałem o OnlyFansie z odpowiedziami do sprawdzianów. To byłoby dobre.
Nie wiem, no, czy to jest legalne do końca.
Źle na pewno nie. Się kojarzy. No
nie, ale zanim by się kapnęli, to ja bym swoje zarobił.
Ale wiesz, musisz uważać, bo akurat mój jeden znajomy poszedł siedzieć za sprzedaż odpowiedzi do matury.
Ale to jest matura, to jest troszeczkę inaczej niż jego sprawdzianki, nie?
Tak, tylko że on nie dawał tych odpowiedzi, nie? Tylko wiesz, po prostu wpłacali ludzie pieniążki i on znikał.
No to ja bym dał. Byłbym przynajmniej fair.
Bardzo źle użyłeś określenia dał.
Dałbym wielokrotnie.
Jeszcze
wiadomo,
lepiej.
To nie wstyd.
To żaden wstyd. Mailboop.
Z ziomkami się nie liczę, a po trzech razach się kasuje.
No, a że w Japonii będziemy wystarczająco długo, to jest jakby spokojnie.
Ja
trzy razy
dłużej.
Siedem.
No tak więc, jeśli nie wiem, napiszcie w ogóle, czy chcecie w takim razie content na zasadzie Hot Springs.
Bo ja już wiadomo. Nie mam nawet nie ma odwrotu, nie? Już paszporty są.
Bilet kupiony. Znaczy jeszcze nie, ale no.
Listy gończe wysłane.
Więzienie w Japonii, tam no już czeka cela otwarta dla Dariusza. Dariusz P. będzie w wiadomościach tylko. Tak, wampir tak. Z Japonii.
Nie. Darius.
Dokładnie. Sama. Czy tam sensei, czy nie wiem, cian, whatever, kurwa, nie wiem jakie określenie. Nieważne. Biały nie demon.
Bakagajdzin.
Co jeszcze nam
zostaje? Polisz gajdzin.
Jak możemy zejść z tego szczytu, na który się wspięliśmy?
Skacząc.
Myślę, że to było dobre szczytowanie.
Tak.
Oj tak.
Bups. Mi się bardzo podoba jeszcze, że on wpisuje to w ten sposób, jak twój stary,
tak.
Nie? To jest to. Że on jeszcze to robi. Macie to taką animację, że on to robi w ten sposób, nie?
To prawda.
To jest ciekawe.
Przypominam, że to jest podcast o grach.
No tak, no to jest Yakuza, gościu. Wszystko możemy podciągnąć pod Yakuzę, albo pod...
Jak biegasz z tym dzieciaczkiem, biegasz na rączce, biegasz po mieście i ktoś się do ciebie sadzi, to Kazuma podchodzi do pierwszego przechodnia, który jest tak, obok, daje mu dziecko, no. Żeby wpierdolić wszystkim, potem zabiera dziecko.
Tak. Ale widzisz? Właściwy obrońca twojego potomstwa.
Tylko, że ukradł to dziecko tak naprawdę.
Detale. Detale.
No
ale
i rozjebał przy okazji cały pokój ten dziecięcy razem z
Akiyamą. To jest zajebiste, jak Akiyama mówi mu, że nie możesz go zabrać. Kazuma mówi, że ja go zabiorę i zaczyna się napierdalać w pokoju dziecięcym, nie? Tymi wszystkimi rzeczami.
Gdzie normalnie bierzesz ten kołyskę i go tam...
Nie? To jest właśnie seria. To są stawki. To jest życie.
Dlatego
to jest pieśń
nie,
życia.
Dla mnie... Wow. Dlatego właśnie ja uwielbiam osobiście szóstkę, nie? Dla mnie to jest...
Mi się bardzo ta miejscowość podoba w Hiroshimie, ale niewiele tam jest rzeczy do zrobienia, nie? W sensie zadbali o to, żeby tam były jakieś zawartości poboczne, więc siłą rzeczy i tak wrócisz do Kamurocho. Ale chyba w tym nowym nie ma Kamurocho w ogóle. Co byłoby ciekawe. To będzie chyba pierwsza Yakuza? Bez? W piątce była na sam koniec dopiero po 80 godzinach, więc prawie się nie liczy to Kamurocho w piątce.
No, w sumie tak. Zobaczymy. W każdym razie, do czego możemy przejść dalej? W co graliśmy? W co graliście, moi kochani, w ostatnim miesiącu swoim?
Ale masz na myśli grudzień, czy przed śmiercią?
Mam na myśli styczeń w sumie.
To styczeń. Ja mogę zacząć, bo też nawiążę do sprawy, którą mieliśmy tutaj raz w odcinku. Nie pamiętam, ile miesięcy temu. Korzystając z usprawnionego Embernika, już teraz w pełni działam, bo wcześniej miałem tak, że tylko sobie zerkałem na tę konsolkę i troszeczkę tam pogrywałem, bo wiedziałem, że będę musiał zmienić system i że nie wiadomo, jak to będzie z save'ami. Dobrze myślałem, bo save'y mi niby przeniosłem, ale jednak nie działają, więc na nowym systemie nie rozumiem dlaczego. Więc teraz jak już się na poważnie bawię z Embernikiem, przeszedłem sobie kasowanie Circle of the Moon całą. Ledwo. Naprawdę ledwo. Przeszedłem też kasowanie Harmony of Dissonance i Mieliśmy temat właśnie tej drugiej, zwłaszcza tutaj, i chciałbym o tej grze powiedzieć więcej. Z tą muzyką, jeżeli pamiętacie, drodzy słuchacze, tutaj Azji, zwłaszcza właśnie na muzykę tak wjechał. Rzecz rzeczywiście się ma w ten sposób. Ona nie brzmi za dobrze. I tylko kilka kompozycji w grze jest ciekawych. Już pomijając fakt, że to źle brzmi, ale tych utworów po prostu jest niewystarczająco fajnych. Fajnie, że zrobili nowe rzeczy, a cytat stary, no to tylko Vampire Killer jest tam blisko końca, więc jeden cytacik niech im będzie, nie? Circle of the Moon prawie całe było skomponowane, znaczy złożone, to była taka sklejka właśnie The Best Of, jeżeli chodzi o muzykę. Mhm. Ale jeżeli chodzi o całą resztę gry, bo to było tak, że kiedy Iga grał sobie w Circle of the Moon i zobaczył, co mu zrobili z tą serią, to się bardzo zewściekł ponoć. Ponieważ za Circle of the Moon odpowiadał zespół, który robił Nintendo 64 Castlevania, czyli no takie problematyczne odsłony troszeczkę. I to nie była taka prawdziwa Metroidvania. Jakby ja teraz z perspektywy czasu już obniżam sobie mocno cenę tej gry. Już tak sobie w kajeciku obniżyłem. Miałem kiedyś sprzed lat 7 na 10, już obniżyłem na 6, a pewnie to może jeszcze za jakiś czas spaść.
We can go lower.
Pewnie tak. Pewnie to tak. Kiedy Iga wpada do Konami i zaczyna robić swoją własną Castlevanię na Game Boya, no to wychodzi mu Harmony of Dissonance, gra, która jest naprawdę dobrą kontynuacją Symphony of the Night. To na pewno nie jest ten poziom.
Czy to jest ale... Symphony of the Night, które dało się wcisnąć na Game Boy Advance? Po prostu.
Chyba czymś takim będzie dopiero Aria of Sorrow. Nie wiem, to przede mną, ale...
Aria of Sorrow to jest takie, wiesz, doszlifowane, dopieszczone le creme la creme. Na zasadzie
bo w Harmony of Dissonance są dwa zamki, tak? I to jest ten główny gimmick tej gry, że są dwa zamki, które na siebie nachodzą i pomiędzy nimi się przenosimy. Dopiero pod sam koniec gry mamy pełną władzę nad tym, jak się poruszamy i jak odczytujemy tą mapę. A to, że są dwa zamki, to jest w zasadzie taki twist, bo przez pierwsze 3 godziny nie wiesz o tym, że poruszasz się po dwóch różnych zamkach, że przenosisz się między wymiarami. Chociaż to jest dość widoczne, bo niektóre lokacje są dużo dziwniejsze niż pozostałe. Ale i tak, bossowie, zawartość, eksploracja, zwłaszcza eksploracja. Bardzo jest tam szybka, dynamiczna postać, dużo szybsza niż Alucard i szybciej się po prostu śmiga po tym zamku. Ja byłem po prostu zachwycony tą giereczką, w sensie wciągnąłem, jak już ona się rozpędziła, to w ciągu doby chyba tam włożyłem kilka długich godzin, żeby po prostu dociągnąć, zrobić do końca, zrobić wszystkie w zasadzie sekrety, udało mi się wszystko poznajdować, zrobić najlepsze zakończenie. Bawiłem się przefenomenalnie, w sensie naprawdę się nie spodziewałem, że Harmony of Dissonance jest tak dobrą grą.
Tylko, że trzeba grać właśnie... Powiem ci, że zdziwiłeś mnie bardzo, bo ja na odwrót z kolei mam, tak? Czyli Circle of the Moon było tym, które skończyłem w pełni i które mi się naprawdę super podoba, a Harmony of Dissonance, no to jest dla mnie jak przyciskanie penisa przez temperówkę, nie? Jakby bolesne strasznie.
Ale udało ci się skończyć, czy gdzieś po prostu odpuściłeś tą grę? Bo jakby, ja zgadzam się, że pierwsze 2 godziny chyba tego Harmony of Dissonance są takie dość...
Nie, ja jestem dużo toporne. dalej jestem na pewno niż 2 godziny. Nie wiem do końca ile, ale już mam no prawie cały zamek jakby odkryty.
To już mapa ci się rozdziela na dwie mapy.
Tak,
to już w tym momencie powinien być zadowolony, jeżeli miałbyś być zadowolony.
No to nie.
Tylko w The Moon po prostu zwyczajnie... Dziwną jest grą to, że tam było trzeba double tapa zrobić, żeby postać szybciej się poruszała. Że eksploracja była taka toporna, że te lokacje, ciężko było się tym rozeznać. W Harmony of Dissonance wiedziałem, gdzie jestem, mniej więcej na podstawie tego, co patrzę, co widzę na ekranie, nie? Wiedziałem, gdzie jestem w zamku. Tych bossów było dużo więcej, byli łatwiejsi. Bo to,
nie
co się dzieje w Circle of the Moon...
Nie byli łatwiejsi, tylko byli bardziej zbalansowani. W Circle of the Moon było tak, że ona miała być trudną grą, więc bossowie byli po prostu bardziej przepakowani.
Przechuj byli tam, tak po prostu jak nie stoisz w dobrym miejscu, nie znasz na pamięć po prostu jakby całej taktyki,
no
nie stoisz w dobrym miejscu, to...
Ale mówisz o Circle of the Moon teraz?
Circle of the Moon, tak, bo w Harmony of
Dissonance nie miałem żadnego problemu tam z bossami osobiście, natomiast mega dla mnie
pytanie,
było...
czy miałeś dobre karty, bo jeszcze właśnie ten system kart i to, że to się dropowało tak bardzo randomowo. Jeszcze tak. Ja nie miałem dobrych kart, jak teraz powtarzałem i nie chciało mi się też szukać w internecie, gdzie mam biec i ile mam tam grindować, żeby mi karta wypadła, która mi pomoże.
Już nie pamiętam. Natomiast jeśli chodzi o sam zamek, to moim zdaniem był dużo bardziej logiczny, mniej backtrackingu było. było tak, w porządku.
Było mniejsze. Dużo mniej backtrackingu, bo w Harmony of Dissonance jest mnóstwo backtrackingu, które jest po prostu wpisane też w tą naturę, że to są dwa zamki, nie?
Nie, to jest naprawdę mega wkurzające, że masz na przykład ten portal, w którym się przenosisz pomiędzy tymi wymiarami, tak? I idziesz od niego przez cały zamek do miejsca jakiegoś. Tam coś przełączasz, więc teraz musisz wrócić z powrotem tam do tego portalu, przenieść się i w innym wymiarze przyjść w to samo miejsce, gdzie ruszyłeś coś, potem tam musisz, nie wiem, naciągnąć jakąś sprężynę i strzelić. Dobra, strzeliłeś, a teraz w kolejnym wymiarze idziesz tam znowu.
Ale takich momentów w tej grze to są może trzy.
No to dla mnie wystarczył jeden najwyraźniej, tak, bo to jest ten moment, w którym już się poddałem.
Ja nie czułem aż takiego problemu właśnie z tym, bo tych portali było wystarczająco, można było zrobić ich więcej. Ale możesz też się pomiędzy nimi przenosić, grać i o tym mówić tylko i wyłącznie w hintkardzie, w przedmiocie, że przenosimy pomiędzy portalami w zamku.
Ja już nie pamiętam dawno.
To jest troszeczkę błąd, mogę wprost powiedzieć, nie? Że jak do góry naciskasz na portalu, to się przenosisz pomiędzy wymiarami, a jak w dół, to pomiędzy portalami. No to jest całkiem przydatna sprawa. Dwa, że jakoś ja się nie zgubiłem ani razu, w sensie zawsze wiedziałem, gdzie mam pójść, bo widzę, że jestem w tym wymiarze. Cała lokacja jeszcze nie odkryta w tym wymiarze, to idę tam, robię ją w całości, znajduję rzecz, która mi posuwa rzecz do przodu. Nie miałem tych momentów takiego zastoju i zagubienia. Po prostu 7 godzin wyciągnąłem całość i bawiłem się fenomenalnie.
I kącik retro uważam, mamy z głowy. Przypadki. Tak
jeszcze przede mną Aria of Sorrow, więc może jeszcze powiem, że okej, Harmony of Dissonance było dobre, ale niedopieczone, Circle of the Moon to już w ogóle gówno, a Aria of Sorrow to jest to, nie?
Jest zdecydowanie bardzo, bardzo niedopieczony Harmony of Dissonance. Będziesz bardzo zadowolony z Aria of Sorrow. To jest taka gra, że nie da się, żebyś nie był zadowolony. No.
Znaczy, ja się nie spodziewałem, że to Harmony mi tak siądzie, nie? Że w ogóle mogę się tak jeszcze zaintrygować.
No to teraz weź Circle of the Moon, wypierdol je przez okno, weź Symphony of the Night, weź Harmony of Dissonance, zmiksuj to, zmniejsz trochę sprite'y i masz... Czyli weź w sumie Circle of the Moon, weź sprite'y. O, i masz Aria of Sorrow.
No nie zupełnie, tam system jest zupełnie inny też.
Ale masz... No tak, ale masz mniejsze sprite'y, tak? Bo w Harmony of Dissonance miałeś dość duże sprite'y.
Tak, bo to z tego, co czytałem, to właśnie ten problem, że oni nie wiedzieli, czy iść w tym, czy w innym kierunku. Bo nie wtedy też walczyli.
Circle of the Moon, ja miałem raz tą sytuację, w sensie, że padłem ofiarą tego, że zabiłem bossa, zostało mi skrawek energii, biegłem do save'a i mnie zabili w trakcie drogi. A tego bossa próbowałem dwa dni na przykład pokonać, nie? No Harmony of Dissonance tak fajnie rzuca tymi przedmiotami leczącymi, więc jakby jeżeli chcesz, to gra jest w miarę łatwa. Jest
tak, sklepik. Właśnie, jest bardzo łatwa przez to, że masz tyle tych przedmiotów leczących, a ja zawsze je chomikuję. Nauczony doświadczeniem i potem na samym końcu właściwie możesz gołą po padzie czy po Game Boyu właściwie lecieć z ostatnim bossem.
Potem to już masz tak potężną postać, że tak ten ostatni boss to w zasadzie możesz stać, bo tam jest taki...
Kichniesz i go zabijesz.
Tam jest taki czar, że robisz takie dwa orby przed sobą możesz zrobić i te orby bardzo biją przeciwnika, więc tak możesz głównego bossa pokonać.
Tak.
Stojąc po prostu przed nim.
No mówię, kichasz i zabijesz.
No, ale tutaj jestem po stronie Darka, to jest naprawdę dobra gra. I super się cieszę, że to przeszedłem całe, że mogę zmienić zdanie po prostu, że mogę wprowadzić jakąś tutaj małą erratę, powiedzmy, że niecałe pograduszki. Już teraz większość pograduszek lubi Harmony of Dissonance, a mniejszość nie lubi tej części. I się cieszę, że idę dalej. Jestem, wiecie, taki podjarany, że mam Unbernika, tam jest tyle giereczek, teraz będę grał w rzecz do retro recenzji, następne do Extreme'a, nie powiem co, bo ludzie się denerwują, jak mówię co. I jest super. Życie jest fajne.
Wyglądasz tak, jakbym cię czymś zawiódł.
Albo poszedłeś z taką animację. Tak naprawdę poszedłeś srać, a zostawiłeś mi taką animację. Wydaje mi się, że wiem, skąd u mnie jest, jak są te tematy, do czego się tak zawsze zapalam. Bo ja obserwuję w szkole, jakby takie bezpośrednie bardzo, przez mi szkoła w ogóle dużo zmieniła.
Bo ty masz na bieżąco to, co się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie społeczeństwa i tak dalej.
I ja widzę bardzo, jak to wszystko źle wpływa na nich, nie? W sensie, jak oni są ogłupieni przez jak te osoby, które nie są, bo wiesz, jest zawsze narocznik i jedna, dwie osoby naprawdę piękne. Jak ta reszta, jak oni, wiele gorzej się czuję ze sobą, niż myśmy się czuli, kiedy byliśmy tymi brzydszymi. Bo oni mają, wiesz, teraz tego Instagrama.
Ja nie byłem tam jest... brzydszy, więc...
No okej. Bardzo śmieszny materiał jest w tej przerwie, który możesz wykorzystać. Tam jest śmieszny dareczek.
Śmieszny darek?
No.
Rzadki śmieszny darek.
Rzadki. Rare. Shiny.
Darek. Hologram, kurwa.
Nie wiem, jak jest w Palworld, czy są shiny, ale...
Właśnie, to jest dobre pytanie. Trzeba pograć, dowiedzieć. Okej.
Okay. Adam,
pisałeś jeszcze, że grałeś w Lethal Company. Ja kompletnie nie wiem, o czym jest ta gierka, aczkolwiek słyszałem, że coś takiego istnieje, więc jakbyś mógł wytłumaczyć mi jako leszczowi.
Jest bardzo gruba też ta gierka, w sensie się do nas sprzedała tam niesamowite liczby i chyba będzie dość ważną rzeczą jakby dla pewnego pokolenia. I jestem w stanie zrozumieć dlaczego, więc chętnie wam to opowiem. Kilka razy dopiero grałem. To się gra w takich ranach, które mogą potrwać no od kilku minut do godzinki z hakiem, bo jest tutaj bardzo mocna natura roguelike'owa, ale nie wyłączajcie odbiorników, to, że roguelike nie oznacza, że od razu będzie to. Spokojnie, ja też nie przepadam ogólnie za roguelike'ami, nawet jeżeli czekam na Hadesa dwójkę. To jest gra FPP, drużynowa, gra się w czteroosobowych zespołach. Razem w tym czteroosobowym zespole musimy wylądować na planecie. Ta planeta ma bardzo niewielką taką otwartą przestrzeń. Na tej otwartej przestrzeni jest też jakaś fabryka opuszczona. Wchodzicie do tej fabryki, są dwa wejścia, przednie i tylne, czy przednie i fire exit. Wchodzicie do tej fabryki i ona w środku jest generowana losowa, właśnie jakby tak roguelike'owo, i są tam porozrzucane różne śmieci. I te śmieci trzeba zebrać. Można trzymać albo cztery lekkie rzeczy przy sobie, albo jedną bardzo ciężką. Wrócić z tymi rzeczami na statek. I po trzech dniach, po trzech takich próbach, podejściach do tej fabryki, macie kilka godzin na to, zanim zapadnie totalnie zmrok, wraca się do miejsca, w którym się sprzedaje ten cały złom i za ten złom można kupić lepsze rzeczy, polecieć na trudniejszą planetę i tak jakby to jest ta podstawowa pętla zabawy. Chodzi tutaj o to, że w tej fabryce jest dość ciemno bardzo często i są tam rzeczy, które nas prześladują i próbują zabić, więc jakby strukturalnie jest to horror. Horror grany sieciowo w drużynie z wiecznie włączonym voice chatem i tutaj jest taki pomysł rodem z tej fantasmafobii. Ja nie grałem w fantasmafobię, więc trudno mi jest tutaj porównać, które jest bardziej nowatorskie z tym, co robi, ale motyw jest taki, że cztery osoby rozmawiają ze sobą i to, jak słyszysz pozostałe osoby, zależne jest od tego, jak jesteś daleko. Mhm. Więc jeżeli ktoś jest dalej, to słyszę gorzej. Jeżeli jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu wysokim, to słyszymy echo. Jeżeli mamy krótkofalówki, możemy rozmawiać, ale krótkofalówek na początku nie mam, bo nas nie stać. Więc jeżeli ktoś wchodzi z wami do fabryki, rozdzielicie się, bo nie ma czasu, trzeba sprawdzić każde pomieszczenie i zaczynasz krzyczeć, dosłownie trzeba krzyczeć przy tym voice chacie, osoba ci odkrzykuje, ale w pewnym momencie przestaje cię odkrzykiwać. Nie wiesz, czy ona ci przestaje odkrzykiwać dlatego, że już jest za daleko, czy już ją coś złapało i zabiło. Potem ewentualnie może znaleźć jej zwłoki tylko. Osoba, która umarła, do końca dnia jest duchem i może sobie obserwować pozostałych graczy i podsłuchiwać ich, ale nie może się z nimi kontaktować. Więc ona widzi na przykład, czy ktoś za wami chodzi, czy coś już was goni i was zabije. Więc ma bardzo, bardzo takie horrorowe momenty, nie? Że rozmawiasz z kimś i nagle zrobi się cicho. I nagle ci się wyczerpuje ładowarka, latarka i jesteś w totalnej ciemności, próbujesz się wydostać, mając jeszcze jakieś rzeczy, zanim cię zabije jakiś potwór, który tam biega po tej fabryce i nagle spotykasz w ciemności coś, a to jest gracz inny. I mówi, kurwa, myślałem, że umarłeś, nie? I macie ten moment taki, że razem wracacie na statek. Na statku jest taki komputerek, który pozwala wam widzieć pozostałych graczy i widzicie, aha, dobra, nie żyje. Czyli coś go tam zabiło i czy wracamy do niego i sprawdzamy, czy miał jakiś wartościowy loot, czy już kończymy dzień. Potem macie krótkofalówkę, więc wyznaczacie sobie osobę, która zostaje na statku i która patrzy na te komputerki i może z wami rozmawiać przez krótkofalówkę. Trzeba oczywiście włączyć przycisk, żeby móc mówić i tylko wtedy wygadacie, a tak to słyszycie, co inne osoby do was mówią, kiedy włączają krótkofalówkę. Więc osoba wam mówi, siedząc przy komputerkiem, Adam, przed tobą jest loot, pomieszczenie po lewej i tak dalej, coś cię goni i tak dalej, nie? Jesteś tutaj, uważaj, gonią cię dwa potwory, uciekaj, uciekaj, kurwa, uciekaj. takie super emergentne rzeczy się dzieją w tej grze, nie? Czyli ona sama w sobie jest taką giereczką 7 na 10, zrobioną przez jedną osobę, grę FPP, to jest jedna osoba zrobiła grę FPP z elementami roguelike'a, która wygląda jakby była cel-shadowana, wygląda super paskudnie, ruszy na każdym sprzęcie, ale to jest jej urok, że to taka brzydka grafika. Jest jakiś taki, wiecie, już tam mocno zagmatwany lore, który uwielbia oczywiście YouTube i robią się już w wideosy z teoriami i tak dalej. Ale przede wszystkim jest ta podstawowa właśnie zasada, że słyszysz albo nie słyszysz, albo słyszysz lepiej, albo słyszysz gorzej i dzieją się fajne rzeczy przez to. Często, bo jesteście na planecie śnieżnej, jest zamieć śnieżna, wracacie do statku takimi, taką, jest taka ścieżka z powbijanymi po prostu lampami i wokół tych lamp, pomiędzy tymi lampami są puszczone liny, żeby się trzymać teoretycznie, nie, i idzie się tak przy zamieci i osoba idzie za wami i ledwo ją słyszycie i nagle jej nie słyszycie i się obracacie do tyłu i już tej osoby nie ma. Bo gdzieś po drodze coś rzeczywiście było, ją dopadło i jesteście sami na tym śniegu, nie? I już mówicie sami do siebie, bo też trzeba mówić samemu do siebie, żeby w razie czego ktoś was usłyszy, żeby odpowiedział. Więc no, jeżeli chodzi o takie doświadczenie horrorowe, to wydaje mi się, że to jest taki fajny nowy kierunek, bo horrory w ogóle idą w multiplayer.
Ile osób minimalnie musi w to grać?
Nigdy nie grałem w mniejszym składzie niż 4, ale na pewno można w mniej. Po prostu zawsze, bo mnie studenci zapraszają z moich zajęć z tej ewolucji horroru.
Zajebiemy Adama.
Mogą mnie zajebać, bo moje zajęcia się kończą na 2020, więc już tego Lethal Company nie ma. I tych właśnie pomysłów w stylu Fantasmofobia i Lethal Company, czyli ten horror taki drużynowy, gdzie po prostu mamy się razem bać. I zawsze mają gotową ekipkę, więc gramy w 4 osoby, ale... Czy można mniej? No wydaje mi się, że tak. Tylko kurczę, nie chcę być kołosłowny, więc sprawdzę gdzieś za chwilkę.
Pierwsza opinia na... Pierwsza opinia na Steamie najwyżej oceniana jest: mój przyjaciel zabił mnie łopatą.
Ale tam są fajne pomysły, że właśnie mi się przypomina, bo mówisz o łopacie, mi się kojarzy, że zawsze jedna postać jest paranoidalna. W każdym ranie jeden z graczy jest paranoidalny, więc będzie słyszał rzeczy, których nie ma. Płacze, otwierające się drzwi, kroki i tak dalej, a że grasz na słuchawkach, no to będziesz tą osobą, która będzie tym męczona, więc to jest takie, czy naprawdę coś słyszę, czy mam po prostu paranoję, dosłownie, no bo twoja postać ma paranoję. Jest taki przedmiot, który jest wartościowy, ale który jak będzie za długo trzymany, to was opęta i zamieniacie się w mimika, czyli potwór, który jest waszym ciałem już po prostu i zaczyna zabijać swoich współtowarzyszy. Jest dużo takich fajnych małych pomyślików. Są też takie, wiecie, gagi rodem z Fortnite'a, z Among Us'a, to jest gdzieś już ten klimat, nie? Taka gra dla tej młodzieży. Więc ta łopata też się tutaj pojawia. Łopata jest bronią podstawową właśnie.
Jeszcze raz tytuł, proszę.
Lethal Company. To jest na Steamie, na pewno, no bo ja w to gram na Steamie, ale czy na jakiejś platformie innej? Chyba jeszcze nie, bo to jest wciąż Early Access. Tak mi się
tak,
wydaje.
Tak, jest Early Access, tak. No dobrze, no to zachęciłeś, to w takim razie kupujemy i gramy. Robimy.
Możemy, bo jest w miarę tanie, jakbyście chcieli, możemy zrobić sobie taki
tak
pograduszkowy
ran. Odcinek specjalny, nie? Jak się da w 3 osoby,
a z let's playowanie? Z let's playowany?
Tak.
Okej, okej.
Jak trzeba 4, to się Karnasia weźmie najwyżej.
Nie. Ale znaczy, dobra.
Ale szybko go zabijemy.
Albo sam się zabije. Każesz mu wchodzić drugim wejściem samemu.
Żeby było klasyki stało się zadość, to Karnaś będzie zabijany na początku.
Dokładnie. Ewentualnie go
Ale brzmi fajnie, nie?
Nie, tak to pomyślałem, że moglibyśmy go na statku zostawić, ale słuchanie jego głosu, jak będzie nam mówił, że coś gdzieś jest, to będzie bolesne. Więc on będzie szedł przodem, on będzie tak jak w tych żarcikach z RPG-ów, że panie przodem, ale o, jaki gentleman. Nie, tam są pułapki, po prostu chcemy zobaczyć, gdzie są.
Okej, okay, i to jest na 4 osoby max, tak?
Bez modów. Jeżeli chce się więcej, trzeba zmodować.
To sprawdzimy, no, czy można grać we 3, jak nie, to Karnasia weźmiemy.
Spoko. No, fajna rzecz. W sensie
albo
jestem
Kacpra.
W stanie skłamać, dlaczego są
Kacper
zakochani.
Kacper lubi horrory.
Kacper, nie wiem, czy Steama w tym momencie ma.
Mieć to ma, bardziej bym się przejmował kwestią czasu.
Z tym też może
Dobra,
być trudno.
Kogoś się znajdzie. Bez problemu.
Może
brzmi fajnie, nie? W sensie, zwłaszcza ten voice chat brzmi fajnie.
Tak, tak. No koncept jest mega. Jestem ciekawy, jak to jest wykonane faktycznie tak.
A wyobraź sobie, że tak coś się zbliża do ciebie. To ja.
Wolałbym potwora.
Oj, każdy by wolał.
Na pewno będzie taki moment, jak będziemy grać, że będzie właśnie, że będę szedł w sam ciemności, nagle pojawia się Darek i powie, to ja.
Jeden miecz na potwory, a drugi na Dariusza.
Tak? Łopata. Jedna łopata na potwory.
To by się nie zgadzało z konceptem Wiedźmina, bo, się, bo musielibyśmy dojść do wniosku, że tak naprawdę największym Dariuszem jest każdy człowiek.
Tak.
Coś w tym desen, no.
Każdy z nas ma w sobie coś z
Dariuszem. Każdy z nas jest Dariuszem, tak.
Jest jakiś tam głęboko w serduszku.
To jest dobry tytuł odcinka.
Wszyscy jesteśmy Dariuszami.
O Boże, jakie to jest złe i dobre za każdym razem. O Boże.
No dobrze, to w takim razie kończymy chyba, nie?
No dobra. Nikt nic nie ma, nic do dodania?
Chyba, że ty, Dariuszu, chcesz powiedzieć. Bo wszyscy jesteśmy tobą, więc możesz powiedzieć, w co ostatnio grałeś, co ewentualnie byś chciał.
To już powiedziałem, więc powiem jeszcze raz.
No właśnie, to Prince of Persia już było, nie?
Pop, tak.
Pop FG. Nie, tak. FC, sorry.
Popc.
Popc.
No dobrze. Dziękujemy w takim razie za to, że byliście z nami. Nie czekamy na Guilty Gear. Dariusz czeka na Guilty Gear.
Ale wszyscy jesteśmy Dariuszami.
Dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami. Był ze mną Adam.
Byłem ja.
Był z nami Konsolajte.
To ja.
Dziękujemy za to, że byliście też z nami. Trzymajcie się. Cześć.
I grajcie w Guilty Gear.